gościa przywiązywali do łóżka i dostawał po piętach prętem. No.
Dlaczego akurat tak?
Nie wiem, taką mieli technikę. Ja w ogóle do tego ręki nigdy nie przyłożyłem. On był oddany, wiesz, policji, nie? Oni sobie wyciągali, potem się pytali, jakie chcę pytania zadać. Ja mówię, że wolałbym sam pójść do niego z moim tłumaczem, nie?
I rzeczywiście tak chodziłeś?
Nie, tak, nie trzeba było nic robić, on już mówił wszystko, był na tyle zmiękczony, nie? A zatrzymuje się pan, tam jest taki przystanek, zażądanie, a ten kierowca tak, koło szkoły szpiegów? No wiesz, wszyscy, nie wiem, ale tam, dobra, nie? Widzi sześciu gości po cywilnemu, wiesz.
Zatrzymujący się w jakby określonym miejscu.
No i to wiesz, nie utrzymasz tajemnic takich rzeczy na całym świecie, to zapomnij. Kilka zdarzeń z misji, gdzie tam zginęło parę osób, które znałem, wiesz, to wszystko ma wpływ na psychikę, plus zdarzenie to właśnie, o którym nie chcę za bardzo mówić, takie w życiu prywatnym, spowodowały to, że normalnie stwierdziła, że mam depresję i to trzeba szybko reagować. Gdzieniegdzie są ośrodki szkolenia na przykład terrorystów, samobójców i wcale nie trzeba jechać do Pakistanu, żeby takie ośrodki były.
Ośrodki szkolenia terrorystów, samobójców? Adam Zieliński. Cześć.
Cześć, Przemku.
I tak jak mówiłem, zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz i zajmowałeś.
No zacznijmy od tego, czym się może zajmowałem. Mhm. Tak w skrócie mówiąc, byłem agentem specjalnym kontrwywiadu wojskowego oraz później wywiadu wojskowego. Zarówno wojskowych służb informacyjnych, jak i później w służbie kontrwywiadu wojskowego i służbie wywiadu wojskowego.
Co się podobno nie zdarza tak często, żeby być jednocześnie w wywiadzie i kontrwywiadzie, dobrze rozumiem?
No nie słyszałem jeszcze o drugim przypadku.
Czyli to jest nietypowe bardzo.
Nietypowe, tak. Mhm. Ale to wyniknęło to z potrzeby chwili.
To znaczy?
No to ciągnąc ten temat, to był rok 2004 po moim przyjeździe z misji z Afganistanu, gdzie nie wszystko mogę powiedzieć, ale spotkał się ze mną pewien wysoko postawiony oficer wywiadu wojskowego. No i stwierdził, że poprzez analizę mojej teczki personalnej, przede wszystkim poprzez analizę moich wyników na wariografię, idealnie im pasuje do tego, żeby pojechać na misję do Bośni i Hercegowiny z ramienia wywiadu wojskowego właśnie.
Co to znaczy, że miałeś dobre wyniki na wariografię?
No właśnie też tego nie wiedziałem. No i drążyłem. Dowiedziałem się dopiero, jak jeszcze 10 razy mnie maglowano na tym wariografię i troszkę szkolono. Okazało się, że mam bardzo dobre predyspozycje do tego, co jest rzadkie ponoć, że małym jakby nakładem sił i środków mogę się nauczyć, jak to urządzenie oszukiwać.
Czyli testowali, jakby wprowadzali się, kazali ci to oszukać, czy mówili ci, jak to oszukać?
Mówili mi, jak to. Najpierw powiedzieli mi, żebym sobie radził sam. Czyli najpierw mówiłem prawdę, potem na niektóre pytania z góry było założone, że mam skłamać i żebym sobie radził sam. Potem mi podpowiadali, co mam w swojej psychice, jakby sobie wyobrażać i jeszcze raz kłamać. No i w końcu doszło do tego, że maszyna praktycznie nie wykrywała kłamstwa.
Czyli jak będziesz mnie dzisiaj okłamywał, to nie mam szans.
nie mamy wariografu. Nie? Ale to nie chcę też z ciebie zrobić Bóg wie kogo, jakiegoś, wiesz, Jamesa Bonda. Wiadomo, że to zależy od pytania też. No, chodziło o to, ja mogę uchylić rąbka tajemnicy. Znaczy, w sumie nie wiem, czy to jest jakakolwiek tajemnica. Wydaje mi się, że po prostu jestem w jakimś sensie psychopatą.
Tak, dlatego... tak strzelałem właśnie, że to trochę tak musi być.
I dlatego mi to szło łatwiej, nie?
Ale to jest bardzo ciekawe odnośnie psychopatów. Ja już rozmawiałem z Eweliną Knapską, z tego co pamiętam. To jest pani doktor badająca mózg i właśnie pamiętam, że ona mi tłumaczyła, na czym polega mózg psychopaty. No i mówiła mi, że psychopata ma taką umiejętność, że potrafi wyłączyć emocje, jeśli ma taką potrzebę, wyłączyć empatię. Tak. No i ja jej wtedy zapytałem, czyli jest inteligentniejszy niż inni ludzie. I ona się tak trochę zawahała, bo nie za bardzo chciała powiedzieć, no ale z tego to wychodzi, tak? Jeśli ma się kontrolę nad tym, czy ma się empatię, czy się jej nie ma, a inna osoba nie ma tej kontroli, no to znaczy, że jeszcze lepsze, a nie gorsze.
Wiesz co, mnie ten temat po tym wszystkim parę lat później bardzo tak jakby intrygował cały czas i w końcu napisałem pracę, nie magisterską, bo to były studia podyplomowe, czyli pracę dyplomową na studiach na Uniwersytecie Warszawskim. Napisałem pracę pod tytułem Żołnierz, psychopata społecznie użyteczny.
O, bardzo mi się podoba tytuł.
I powiem ci, jak się zagłębiłem w literaturę taką, w Polsce jest mało na ten temat, ale światową, to bardzo ciekawych rzeczy się dowiedziałem. W ogóle mogę ten temat troszkę
jasne, ci mówiłem ci, żebyś o tym, tylko gadamy o czym chcemy.
Zobacz taką rzecz. Czym jest wojsko? Jak postrzegasz wojsko? Na pierwszy rzut oka, żołnierze, idą żołnierze. Czym się charakteryzują?
Odwaga?
No ale nie, idą żołnierze. Co widzisz?
Pewność siebie?
No a tak wizualnie co widzisz?
Mundury, karabiny?
Jednakowe fryzury, jednakowe mundury. Prawda? Idą takim samym krokiem. Okazuje się, że to nie tylko dyscyplina i utrzymanie człowieka w ryzach jakiś jest jakby celem tego wszystkiego, tylko ta jednakowa fryzura, jeden regulamin, mundury. Właśnie zostało to stworzone, między innymi oczywiście, ale po to, żeby zdywersyfikować odpowiedzialność. W momencie, jak jesteś, żołnierz jest na wojnie i działa, jak jest wojsko zbudowane, działa albo w drużynie, to jest najmniejsza taka jednostka, prawda, ludzka, drużyna, pluton, kompania, nie? I tak dalej. I załóżmy, działa drużyną, cała drużyna zostaje, atakuje, załóżmy, no tak w cudzysłowie, atakuje wroga, jeden z nich, z tych żołnierzy zabija wroga. Wiesz, co się dzieje? To nie on zabił, to zabiła drużyna. On podświadomie rozkłada odpowiedzialność już na grupę, nie tylko na siebie.
Czyli to jest zrobione, żeby lepiej radzić sobie psychicznie?
Żeby lepiej radzić sobie psychicznie.
Okej. Okay.
I to jest udowodnione, że podświadomie, nie myśląc o tym, właśnie żołnierz dywersyfikuje jakby odpowiedzialność i te emocje na grupę, w której działa, z którą jest bardzo zżyty, bo i pluton, i drużyna, pluton, przede wszystkim drużyna pluton, to jest bardzo duże zżycie. No i dlatego psychopata społecznie użyteczny, ponieważ umiejętność takiej dywersyfikacji no to jest robienie z człowieka psychopaty, czyli nieważne na jaki sposób, ale
no tak,
próbowanie żeby... ułatwianie mu pozbycia się pewnej emocji, empatii i tak dalej.
No ale żołnierz musi być trochę psychopatą, jakby te rzeczy, do których są żołnierze zatrudnieni w wojsku, no to są rzeczy, które raczej robią ludzie z małą ilością empatii.
No tak, dokładnie.
Trzeba się tego pozbyć.
Ale zobacz, nie wiem jak do końca patrzeć na siebie, no bo ja się zdecydowałem w pewnym momencie, nie pasowało mi w ogóle wojsko, całe życie nie wyobrażałem sobie, żebym w ogóle w wojsku mógł pracować. I tak naprawdę nie pracowałem w wojsku. Pracowałem w instytucji, która była niesamowicie samodzielna. Tam nie było, w kontrwywiadzie wojskowym, bo do kontrwywiadu wojskowego się najpierw dostałem, to nie było drużyny, nie było plutonu, nie było tych samych fryzur i tak dalej. Właśnie była
indywidualność tylko na tobie.
No tak. Chyba, aczkolwiek już chyba byłem odpowiednio zepsuty, odpowiednim poziomie psychopatą po szkole oficerskiej.
Robiłeś sobie testy, żeby to zobaczyć, czy rzeczywiście jesteś psychopatą?
Nigdy nie robiłem. Trochę się boję.
Ale podobno jest też tak z psychopatami, z tego co rozumiem, że to jakby to, czy wykorzystujesz te cechy właśnie do tego, żeby przeciwdziałać społeczeństwu, to cię kwalifikuje jako psychopata. Jest mnóstwo psychopatów, którzy nie robią nikomu krzywdy, po prostu wykorzystują to na przykład w biznesie, są bezwzględni, mają super wyniki, ale starają się być tacy zaakceptowanie w społeczeństwie i nie masz z tym żadnego problemu.
Dokładnie. Myślę, że jeżeli we mnie jest też taki, a na pewno w jakimś sensie jestem psychopatą, to właśnie podzielam twoje zdanie w tą stronę.
Że ma to po prostu swoje miejsce, gdzie jest potrzebna taka osoba i tyle.
Powiem ci na takim przykładzie, teraz mi tak wpadło do głowy, może to będzie odpowiednie. Ja kilka razy w swoim życiu miałem sytuację, może więcej niż kilka, gdzie ktoś...
Ja ci przesunę trochę mikrofon.
Że ktoś mnie zaatakował na ulicy, doszło w jakiś sensie do bójki na ulicy.
Mówisz w wojsku, czy
nie, normalnie? Nie, normalnie na ulicy.
I... Ciebie ludzie atakują na ulicy, ja bym ciebie nigdy nie zaatakował.
Dziękuję. Dobrze mi z oczu patrzy. I ten. I wiesz co? I właśnie zauważyłem sobie coś takiego, co jest bardzo niedobre, że jakby wyłącza mi się... Nie wiem, niektórzy mają obawę, żeby kogoś uderzyć, czy mu złamać rękę, brutalnie mówiąc, jeżeli jest ku temu sposobność. No ja w sytuacjach zagrożenia zrobię wszystko, żeby przetrwać. Nie chodzi mi, żeby wygrać, tylko żeby przetrwać bez uszczerbku, w miarę bez uszczerbku na swoim zdrowiu i się oddalić. No i taka była sytuacja na ulicy, że nie wiedziałem o tym, że tak zareaguję, nie wiedziałem totalnie.
To było przed wojskiem, czy już podczas służby?
Podczas służby. Mhm. Gdzie w jednym z warszawskich tu klubów.
A, to tam cię atakowali.
Miałem przy sobie długopis i wykorzystałem go bezwiednie. Wybiłem gościowi w biceps. Długopis.
To jak z Johna Wicka trochę historia.
No, ale to było tak skuteczne.
Gościu musiał być zszokowany absolutnie.
Totalnie. No, a tak naprawdę nic mu się wielkiego nie stało. Natomiast ja miałem czas spokojnie na to, żeby sobie stamtąd pójść. Nie?
I gość pewnie był taki zszokowany. Mówi sobie, jak wbił mi długopis w biceps, to może lepiej nie kontynuować, bo nie wiadomo, co zaraz robi.
Ja dostałem strzała, a zaraz po tym moją reakcją nawet nie wiedziałem, było, wiesz, pach, nie? I gość był wyeliminowany, a ja wyszedłem.
Ty długopis normalnie można tak, on się wbije normalnie?
No, nawet taki zwykły plastikowy. Nawet jest chyba najlepszy.
Pytanie teraz, czy to zawsze tak miałeś, czy myślisz, że to kwestia też szkolenia?
Myślę, że szkolenia. Mhm. Myślę, że na pewno. No jednak wiesz, mieliśmy takiego wykładowcę taktyki zielonej na szkole oficerskiej, który zawsze nam powtarzał, po co tu jesteśmy. Mówił nam wprost, zapomnijcie o tych pierdołach, że tam tradycje, oficerowie, szabelki. Jesteście żołnierzami, jesteście płatnymi zabójcami dla ojczyzny. Macie nie zawahać się użyć siły i nie zawahać się zabić, wyeliminować wroga. I po to tu jesteście, do tego jesteście szkolni. I miał rację moim zdaniem.
Dobrze was hartował do tego, żeby się później nie przejmować. To też przygotowuje, jak później zrobisz właśnie taką, zrobisz jakąś taką dziwną akcję, do której ktoś miałby wyrzuty sumienia, a ty jako, że jesteś tak indoktrynowany przez tyle czasu, to już dużo lepiej sobie z tym radzisz pewnie psychicznie.
No ale na przykład była też taka sytuacja, że dostałem ostry wpierdol, też na ulicy, tak?
Też na ulicy.
Czterech gości kastetami mnie zaatakowało. Nie miałem szans na nic, ale wiesz co, była też reakcja, że jak już wiesz, że nic nie umiesz zrobić, jakoś też bezwiednie człowiek przyjmuje pozycję, że te najbardziej czułe miejsca zasłaniasz, skulisz się i po prostu włączyło mi się przetrwać, nie? Po prostu czekałem, aż mnie przestaną kopać, nie? No, nie zabili mnie, jak widać, ale też niektórzy ludzie mają, większość ludzi ma inaczej, bo no, widziałem nieraz takie sytuacje, czy jak słyszę o takich sytuacjach, że to inaczej wygląda, że jakąś panikę, wiesz, człowiek...
Albo sparaliżuje kogoś ze strachu.
To też widać takie reakcje po ludziach też na wojnie po prostu, jak byłem w Afganistanie, tam krótko w Iraku, w Bośni, ale przede wszystkim w Afganistanie, jak był, pamiętam, nabór. Moja misja się pierwsza kończyła, młodzi żołnierze przyjechali. Wiesz, jak to na misjach jest? Znaczy, nie wiem, powiem. To jest tak, że starzy żołnierze, którzy już na tych misjach długo byli, jeżdżą w tych patrolach, są tacy, wiesz, wymaglowani przez tą codzienność taką misyjną. Mają ciężką robotę, zaliczyli parę zasadzek, wymian, wiesz, kontaktów ogniowych i tak dalej. Zupełnie ci ludzie inaczej są tacy, wiesz, spokojni, na ludzie, nie kozaczą, nie? Ale przyjeżdżają młodzi. I to widać, wiesz. Przyjeżdża, wiesz, mundury tu jakiś, trochę szpeju jakiegoś kupionego w sklepie, na tej broni pozawieszane latarka, pointer laserowy, jakieś, wiesz, celowniki takie, siakie, że ta broń waży chyba, nie wiem, z 500 kilo, nie? No i w ogóle, wiesz, wszyscy po cichu drą łacha, nie? Że, no a za 2 tygodnie, czy tam za miesiąc już mniej szpeju, już, wiesz, wszystko bardziej zdroworozsądkowo, nie?
Czyli jak wrócimy do tej sytuacji, gdzie zaatakowało cię 4 gości, jak się skuliłeś, to po prostu cię pobili, poszli sobie w finalnie?
Tak, no.
Czyli to zadziałało?
Zadziałało.
No to trochę niebezpieczne, bo tak właściwie, nie myślałeś, nie lepszą strategią byłoby uciekać?
No nie miałem szans, byłem z każdej strony właśnie, wiesz, ja dostałem, straciłem 1 kg, bo dostałem kastetem.
Fuck.
I wiesz, padłem. I się zwinąłem, nie? Odruchowo, w takiej pozycji embrionalnej.
Okay, czyli
Schowałem głowę w dłonie, w ręce. No i oni tam się trochę nade mną popastwili i odpuścili, nie? Nie wiem, ile to trwało. No i po prostu wstałem. Trochę mnie wszystko bolało, ale nic mi się poważnego nie stało. Nie połamali mi, tylko żebro miałem złamane jedno. To nawet nie wiedziałem. Nie?
Tak randomowo cię zaatakowali na ulicy?
Nie. To było też lokal. Wolałbym się do tego nie przyznawać, bo to była moja wina. Nie?
Tak mi się właśnie wydawało, że jak mówisz, że cię ludzie atakują, to tak...
No była moja wina, to byłem... Jeszcze to była szkoła oficerska.
Nie? Tym bardziej, że nie wyglądasz, nie wiem jak wtedy wyglądałaś, ale nie wyglądasz na osobę, z którą warto zadzierać. Są inni ludzie, których wydaje mi się, że skuteczniej jest atakować niż ciebie.
Ja mówię ci, że... No dobra, miało na to wpływ to, że...
Jak coś, to wytniemy.
Trenowałem karate kyokushin. I to karate kyokushin na poziomie takim zawodniczym. Uh-huh. To mówiłem wcześniej w podcaście. No i włączyła mi się nieśmiertelność. I
Po alkoholu.
Tak, no po alkoholu. I właśnie w klubie coś tam, wiesz, za bardzo kozaczyłem. No i w klubie dostałem strzała. No ale tam taki strzał, no to ten gościu... Zaraz padł, drugi padł, nie? No i była cisza, nie? No i już mi się wydawało, że wiesz, w ogóle cały klub jest nasz. Nie byłem tam sam, tylko z dwoma kumplami. Nie? Cały klub jest nasz, po czym wyszliśmy z klubu. No, tam 4 gości już na nas czekało. I pewnie wyszli za nami i nagle był, wiesz, z tyłu strzał. I jeszcze mieli kastety, to mnie najbardziej zdziwiło.
Byli.
Dostałem nauczkę po prostu.
Nauczyło cię to nie kozaczyć później już w klubach?
No, nauczyło.
Naprawdę?
Mhm.
Czyli jak takie coś się dzieje, to później człowiek...
Znaczy na mnie to tak zadziałało, że przegięcie było jeszcze. Pamiętam, to była przepustka, bo ja byłem na szkole oficerskiej w Koszalinie, a mieszkałem w Dąbrowie Górniczej, w ogóle wiesz. No jak szedłem nad ranem, mama mnie zobaczyła.
Bez jedynek?
To zemdlała, nie?
Naprawdę? Ja...
No i wiesz, powiedziałem sobie, że nigdy więcej. Wstyd mi było przede wszystkim bardzo, nie?
No i najgorsze jest to, że możesz sobie kłopotów narobić, bo tym razem ty dostałeś, a jeśli ty byś kogoś pobił tak całkiem poważnie, no to nie wiadomo, jak to by się skończyło.
Czy wiesz, też się bałem przez jakiś czas po tym zdarzeniu z tym długopisem. No ale cisza, nie.
Jeszcze się do ciebie odezwą, spokojnie.
Już się przedawniło.
No. Przed podcastem powiedziałeś mi, że też masz stwierdzone PTSD i chciałem cię o to zapytać. Mm-hmm. To, o czym nie planowałem rozmawiać, ale jak już powiedziałeś mi o tym, to jestem ciekawy, co się jakby wydarzyło pierwszego, że w ogóle do tego doszedłeś, że poszedłeś gdzieś się zbadać?
To znaczy tak, od razu ci powiem, że o tym, co się wydarzało, nie powiem ci, bo to taka bardzo prywatna sprawa. Ale był taki pewne zdarzenie w moim życiu, gdzie po prostu się podłamałem. Nie? No i wiesz, zauważyłem, to nie było tak z dnia na dzień, tylko to trwało. Dni, miesiące może nawet. Że coraz mniej mi się chciało, na przykład widzisz, teraz przyjechałem do ciebie rowerem, jest 3 stopnie na dworze, no ale super się czuję, mam energię, wszystko. Wtedy po prostu zauważyłem, że nawet z łóżka mi się nie chce wstać. No, zmuszałem się do wszystkiego, wiesz, zrzucałem to na karb mojego wieku, czy no, nie wiem, jakieś tam... Zacząłem chodzić na siłownię, po tygodniu już nie chodziłem, chociaż bardzo lubię, nie? No i tak w końcu żona mnie zmobilizowała. Mówi, przejdź się do psychiatry, coś jest zniechalo. Nie? No i przeszedłem się do psychiatry, raz, drugi, dziesiąty. No i po tych sesjach wszystkich, wiesz, rozmowach i tak dalej. W sumie psychiatra, psychoterapeuta też. No, doszło do tego, że tam zdarzenia, chyba jakieś tam kilka zdarzeń z misji, gdzie tam zginęło parę osób, które znałem, wiesz, to wszystko ma wpływ na psychikę, plus zdarzenie to właśnie, o którym nie chcę za bardzo mówić, takie w życiu prywatnym, spowodowały to, że normalnie stwierdziła, że mam depresję i to trzeba szybko reagować. Dostałem normalnie leki, wiesz, musiałem się podleczyć. Te leki mi bardzo pomogły. Potem zszedłem z tych leków i wiesz, już byłem aktywny fizycznie i psy właśnie.
Ile czasu to trwa, ten okres trwał?
Tego leczenia z 4 miesiące.
4 miesiące. Mhm.
No. I ona fajną rzecz jeszcze powiedziała, bo w tych moich opowieściach, jak jej opowiadałem o tym swoim życiu, żeby ona mogła złapać, co mogło mnie tak no, spowodować tą depresję. Mówiłem, że bardzo kocham psy, że mam Jacka Russella, mam Whippeta. Wtedy były to dwa psy, teraz w sumie było cztery najwięcej. I ona zaproponowała, że tego pieska, tego Jacka Russella, bo on jest nieduży, że można jakąś dokumentację na niego wystawić, że to będzie jakby, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale pies terapeutyczny, że po prostu w jego obecności nie mam, wiesz, nie mam napadów z tego stresu, wiesz, tego złego samopoczucia. I podobno nawet mogę z nim w samolocie latać. Nie próbowałem.
I to zauważyłeś, żeby ci to pomagało?
A no pewnie, że tak. W ogóle obecność, uważam, że obecność czworonogów w domu, czy to psa, czy kota, wiesz, to na człowieka działa zbawiennie.
Pytam cię też o to dlatego, bo jest sporo takich informacji właśnie z takich środowisk, nazwijmy to, nie wiem, twardymi facetami, którzy uważają, że depresja to trzeba się wziąć w garść i za bardzo się tym nie przejmować i jednocześnie ciężko mi o bardziej twardego faceta niż ty i mówię, że nawet to byś coś takiego potrafił przytrafić i rzeczywiście dochodzi do takiego momentu, że nawet z łóżka ci się nie chce wstać. To jest takie, dla osoby, która tego nigdy nie doświadczyła, pewnie jest to ciężkie do wyobrażenia sobie.
W ogóle wiesz, że najgorsze, co możesz powiedzieć o sobie, która na przykład masz kumpla, teoretycznie, hipotetycznie masz kumpla, który ma depresję. Nie wiesz o tym, że on ma depresję, ale widzisz, że jest taki, a to mi się nie chce. Chodź na imprezę. Nie, stary, może kiedy indziej, bo wiesz tego, nie chcę mi się. W końcu nie wytrzymujesz i mówisz, ty stary, weź się kurwa w garść. Nie? Mhm. To jest najgorsze, co możesz powiedzieć. Wbrew pozorom, to jest dla osoby, która ma depresję, to jest najgorsze, co możesz powiedzieć. On zerwie z tobą kontakt. Nie?
Mówili ci tak?
No pewnie.
No bo to jest takie wyjście jakby z poziomu totalnego niezrozumienia.
Tak, to nie. To w ogóle się odechciewa na jakikolwiek temat rozmawiać z taką osobą. Nie? To ona jest jakby kolejnym czynnikiem, który, no kurde, nie, no wiesz, z daleka, nie?
Taki kolejny bodziec stresujący. No.
A to jest, to też działa tak, że nikomu, to nie pałasz chęcią opowiedzenia o tym komuś, jak ty się czujesz. To wręcz przeciwnie, nie? To ciężkie to jest tak do wytłumaczenia, wiesz? No myślę, że jeszcze lata badań, zanim tak naprawdę zgłębimy ten nasz, wiesz, umysł człowieka, żeby wiedzieć dokładnie, co jest przyczyną i tak dalej.
Co uważasz, że ci najbardziej pomogło w takim razie w wyjściu z tego?
Na początku leki. Mhm. Uważnie. Na początku. Bo leki pomagają ci, te sztuczne, ja wiem, tak jak sławny Prozac, ale na początku pomaga ci to stanąć na nogi. Wiadomo, że to jest wywołane sztucznie, ale masz, wiesz, takie endorfiny, więcej takiej chęci do życia. I wtedy ja zacząłem wtedy sobie, wróciłem do ćwiczeń, do roweru, do zajęć, które lubię, czy tam czasami strzelnica, postrzelać sobie, wiesz, kontakt z ludźmi, odnowić ze znajomymi. No i potem już, jak tak zaczniesz na lekach, lekarz ci zastopuje te leki, zmniejszy dawkę, potem zastopuje i no mnie to tak pomogło. Ja to tak odczułem, że to było to. Mhm. Że po prostu potem już ich nie potrzebowałem, a czułem się dobrze i jakby nie miałem tych takich napadów lęku, takich, wiesz, złego samopoczucia, nie? To wszystko mi minęło.
Napady lęku są najdziwniejsze, co? No to jak się zaczynasz bez sensu bać.
To jest tragedia.
No dziwne, to jest strasznie. To jest po prostu dziwne i to jest najgorsze, że właśnie tego się nie... Zdarzyło mi się kilka razy, jak byłem w takim naprawdę mocno przepracowanym stanie i gdyby ktoś mi kiedyś wcześniej próbował to wytłumaczyć, to ja bym tego się nie dał zrozumieć. Tylko to trzeba doświadczyć, jak to jest mieć taki nieracjonalny lęk i jeszcze zdawać sobie sprawę z tego, że to jest nieracjonalny lęk i tak go mieć. To jest bardzo dziwne doświadczenie.
No to w 100% się z tobą zgadzam. Nie ma sensu tłumaczyć, co to jest, bo i tak się nie wytłumaczy. Mhm. Człowiekowi, który nigdy tego nie przeżył.
Czyli mówisz, że leki były dla ciebie taką rozpędówką i później po prostu...
Zdecydowanie tak. No.
Ja bym wrócił w takim razie do swoich początków. Z tego, co mi też podesłałeś, mi też kilka tematów, o których ja sobie też przesłuchałem podcastu z tobą. I z tego, co wysłuchałem, to w 95 bodajże zaczynałeś jako dowódca kompanii szkolnej.
Tak.
I już wtedy podobno zaczęły się dziać jakieś dziwne rzeczy, bo w tej zasadniczej służbie wojskowej ludzie przychodzili i oni nie wytrzymywali psychicznie.
Dokładnie. No. Ja zostałem w Skwierzynie, pracowałem, wysłali mnie. W ogóle na szkole oficerskiej dostałem tam przydział. Tak krótko w jednym zdaniu powiem, bo to śmiesznie brzmiało, jak mi tam wyznaczyli. Wchodzę po obronie pracy dyplomowej już jako podporucznik na komisję, gdzie komisja składająca się z jakichś tam panów pułkowników przydziela ci po prostu pracę. Gdzie masz pójść do pracy? Mhm. No i niestety ja w szkole oficerskiej bazowałem na sporcie, na karate, kyokushin, wszystkie sesje przechodziłem. No może nie wszystkie, ale bardzo mi to ułatwiało, bo niekiedy sesje miałem zdane z miesiąc przed sesją, przed terminem zerowym sesji, bo miałem jakieś tam zgrupowanie kadry Polski albo coś w karate kyokushin i sensei, czyli nasz WF-ista, major Kuisho, zarąbista postać, był bardzo wpływowy w tej szkole, no i a wszyscy chcieli mieć dobrą kadrę w szkole, żeby zdobywała medale, więc no, było łatwiej. Nie? Mhm. No i wchodzę sobie na tą komisję, która rozdaje tą pracę i pan pułkownik do mnie mówi, panie poruczniku Zieliński, jest kilka fajnych miejsc na świecie, Las Palmas, Las Vegas i jest też Las Skwierzyna, no i tam pan się stawi do pracy po urlopie. Sprawdziłem, no tak jest, wyszedłem, potem patrzę, gdzie tam nie było jeszcze tych telefonów komórkowych nawet, więc patrzę na mapę, gdzie to jest i o Boże, nie?
Las Skwierzyna. No, welcome to Las Skwierzyna.
No i tam było tak, że trafiłem na tą kompanię szkolną, służba zasadnicza, więc wiadomo, rozstrzał ludzi totalny. No i były dramaty, jakieś listy, tak krótko mówiąc na ten temat, to jakieś listy od dziewczyn, że wiesz, zrywam z tobą, czy coś, ci żołnierze dostawali, no i tam próby samobójcze, jakieś jeden się pociął żyletką, drugi się próbował powiesić na pasku, no były takie, wiesz, jako młody podporucznik.
I to wszędzie tak jest, czy akurat tak trafiłem?
Nie wiem, ja może tak trafiłem, wiesz, no ale... Ale no po prostu...
Pierwszy kontakt z wojskiem.
Też żebyś to nie odebrał tak, że to się działo, wiesz, że co tydzień co się działo. To miałem dwa, trzy takie przypadki w ciągu tam, nie wiem ile tam służyłem, z półtora roku. Nie? Mhm. No ale to wiesz, odczuwasz, bo to w środku nocy tam po ciebie oficer dyżurny dzwoni, nie? Biegniesz do jednostki, co się stało, wiesz. Nie wiesz za bardzo jak zareagować, bo ciężko oficerska do czegoś takiego nie przygotowuje. Nie? Mhm. No ale jakoś tam z tego wybrałem. Natomiast chciałem się stamtąd przenieść. I uciekłem stamtąd w moje rodzinne strony, czyli koło Dąbrowy Górniczej. Mieszkałem wtedy, wróciłem do domu, czyli do Dąbrowy Górniczej, a pracowałem pod Zawierciem w takim małym dywizjonie rakietowym.
I stamtąd, z tego co rozumiem, zacząłeś się rekrutować do kontrwywiadu.
Dokładnie, no. Bo to też historia.
I dlaczego nie mogłeś o tym nikomu powiedzieć?
W ogóle to było tak, że w sumie mogłem, nikt ci tego nie zabrania, ale patrząc na to dzisiaj, przypuszczam na 95% skończyłoby się to dla mnie dużo szybciej. Oczywiście negatywną opinią oficera kontrwywiadu, nie skierowaliby mnie na kurs.
Dlaczego?
No bo w tych służbach cenne jest to, żebyś trzymał język za zębami. I nawet jak przyszedł rozkaz o skierowaniu mnie, do końca nikt nie wiedział, co się ze mną dzieje, i nagle przychodzi rozkaz o skierowaniu mnie do dyspozycji szefa kadry Szkolnictwa Wojskowego Warszawa, no i mój dowódca tego dywizjonu, Zieliński, kurwa, nie, co tam, co ty odwalasz, nie? I w ogóle jest napisane, że w przeciągu tygodnia muszę być rozliczony. To jest w ogóle tam miesiąc na rozliczenie, to jest mało, nie? Tu krótko, siedem dni, czy tam 10 dni, już zaraz nie pamiętam, ma być żołnierz rozliczony i skierowany do Warszawy. Gdzie ty idziesz, co to jest? Ja mówię, że ja nie wiem, udajesz głupiego. No nie wiem, że pewnie na AON, czyli to dawna Akademia Obrony Narodowej, może studia, bo tam aplikowałem, bo chciałem. To by napisali, że studia, co to jest? No ja cały czas zaparte, że nie wiem, w końcu się wkurzyłem, mówię, ja już powiedziałem swoje, nie wiem, do widzenia. Nie? Mhm. Jak pan pułkownik chce, to mnie może nie wysyłać, nie? Do tego dowódcy. Nie? I on nie miał wyjścia. Nie?
Musiałeś tam aplikować? Jak to wyglądało, jeśli chodzi
o... No, już ci mówię. To był proces taki, że ja sobie siedziałem w tej małym dywizjonie. To bardzo mała jednostka. Tam nie było oficera kontrwywiadu. Oficer kontrwywiadu był w brygadzie, w Bytomiu, na brygadę. Ale to nikt nie wiedział w ogóle, że ktoś taki jest. I kiedyś, pamiętam, siedzimy w tej naszej, to się nazywa w kancelarii, czyli w takim pokoju z dowódcami, pijemy tą poranną kawkę, drzwi były otwarte i jakiś facet przeszedł taki, wiesz, w dżinsach, w marynarce przeszedł. Ja pytam się swojego dowódcy kompanii, mówię, ty kto to jest, nie? On mówi, że taki Grzesiek, mówi, ten, to jest ten, gumowe ucho. To jest gumowe ucho. No. Wy jaki kurwa gumowe ucho? No. No oficer kontrwywiadu, on jest z tego, to stary jak drugi dowódca brygady, nie? Ja mówię, tak mi zaświtało. Mówię, kurde, to przecież, wiesz, jak James Bond, nie? Mhm. Wywiad, kontrwywiad. Jeszcze wtedy tak mi to, wydawało mi się to wszystko trochę jedno i to samo, nie?
Mi się dalej wydaje.
No, no nie, proste. Wywiad zdobywa informacje za granicą na rzecz stron naszego państwa, a kontrwywiad broni się przed tymi szpiegami, którzy przychodzą zdobyć te informacje, udaremnia. Mhm. No i zaczęło mi się myślenie. Zawsze chciałem jakieś służby specjalne, coś tego. Czy to jakieś czerwone berety, ale odstraszało mnie też to, że cały czas dla mnie te służby specjalne to było to właśnie, wiesz, takie typowe wojsko. Grą wtedy to tak w tych 95, 8 to był, ale to mało kto o tym słyszał, wiesz. Nie wiadomo było, z czym to jeść.
Nie było jeszcze tej renomy.
No. I wiesz, i stwierdziłem, wow, to jest dla mnie szansa, jakby się tak dostać do takich służb. No jakoś się ten gość musiał tam dostać, skoro tam pracuje. No i byłem chory, pamiętam, rzeczywiście byłem chory. Miałem zwolnienie dłuższe, a wyzdrowiałem szybciej. Mówię, kurde, jadę do brygady. Chcę się umówić na rozmowę z tym gościem. Mówię, po cywilnemu, więc nikt mnie tam nie rozpozna. Pojechałem do brygady, spytkałem się, gdzie jest tam, gdzie się mogę spotkać z oficerem kontrwywiadu. Bo normalnie mi pokazali, wiesz, drzwi, proszę bardzo, tędy. Tam mnie zaprowadził taki podoficer dyżurny, czy ktoś, już nie pamiętam.
Czyli nie było żadnego miejsca, gdzie mogłeś coś wysłać, tylko musiałeś bezpośrednio pojechać do tej osoby, znaleźć tą osobę i z nią porozmawiać.
Mhm. No on mnie normalnie przyjął i to mnie zdziwiło, bez żadnego, wiesz, facet po cywilnemu. Ja tam, wiesz, też po cywilnemu, ale dryl, wiesz, wojskowy i tak dalej. No mówi, wyluzuj się, spokojnie pogadajmy. No, słuchaj, jadam, już przejście na ty w ogóle, wiesz. Zagrywki takie psychologiczne. A dlaczego? A kto ci powiedział, wiesz, o tym? Ja mu tą całą historię opowiedziałem, że go zobaczyłem, wiesz, że potem, że mnie to zainspirowało. I
powiedziałeś mu, że mówią o niego gumowe ucho?
Tak, powiedziałem mu, że no, śmiał się, mówił, on doskonale o tym wiedział. No i wiesz, i ten, i on skwitował to, mówi, dobra, ale mówi, wiedz, że to jest mała szansa, nie? Żebyś się nie napalał na to, jest mała szansa, no ale dał mi do wypełnienia, pamiętam, takie kwestionariusze i po prostu musiałem sobie czekać, nie? Czekać na jego, wiesz, telefon. Wtedy nie było komórek, umawialiśmy się, ja dzwoniłem do niego z budki telefonicznej. On do mnie nie dzwonił, tylko ja co tydzień, w dany dzień do niego dzwoniłem, on mówił, jeszcze nic nie wiem albo już coś wiem. Nie? No i pewnego dnia zadzwoniłem, chyba po 2 miesiącach. On mi mówi, powiedział mi wtedy, że udało ci się na tyle, że 3 kandydatów ode mnie, których ja miałem, 3 kandydatów, między innymi ty, zostaliście, przeszliście pierwsze sito, czyli teraz już jakby po sprawdzeniach w tych wszystkich bazach danych i tak dalej, jesteście ok, teraz decyzję podejmie Warszawa i musisz znowu dzwonić i czekać. Nie? I znowu dzwoniłem, czekałem, po paru tygodniach było. Czułem się bardzo fajnie, bo on powiedział, tylko ty się dostałeś. Hmm. Ale to jeszcze nie do służby. Dostałeś się na kurs, jakby, wiesz. Teraz to wszyscy mówią o tych selekcjach do służb specjalnych. Tam nie było jakiejś selekcji, ale była to, no może na swój sposób też selekcja, bo powiedział, że mam się stawić w Warszawie na takie testy. No i tam był też WF, musieliśmy zdać na 5 wszystko. No standardowy, nie jakiś tam, wiesz, jak dla specjalsów oczywiście, nic takiego. A po WF-ie były psychotesty.
Tego pewnie było dużo.
3 dni. No, to były 3 dni pełne, nie? I basen, drugiego dnia jeszcze basen, nie wiem po co, no ale był. W każdym razie na tych psychotestach to były rzeczy takie, że na przykład robisz te testy, pewnie, że wiesz, jak te standardowe wyglądają, że masz te pytania takie, masz ze 150 pytań w tym teście, one są, to nie ma nic trudnego, po prostu odpowiadasz zgodnie z twoim poczuciem, nie? Co bardziej do ciebie, która odpowiedź przemawia. Zaznaczasz i te pytania w innej formie co pewien czas się powtarzają, które ciężko wychwycić, że to o to samo chodzi.
Takie testy osobowości. Ja dosłownie wczoraj takie robiłem, Galupa. Że tam, czy bardziej wolisz spędzać czas z ludźmi, czy bardziej wolisz dążyć do swoimi celami na przykład.
No i zobacz, ale skupiasz się na tym, prawda? Mhm. Robisz te testy, skupiasz się na tym, a tu drzwi się do tej, bo to taka sala jak w szkole, nie? Mniej więcej sala wykładowa, tu te drzwi się otwierają, wchodzi jakiś gość, nie? Wchodzi, idzie tam na tył, był jakiś regał z książkami, otworzył, coś tam też. I on był w takim kitlu jak z laboratorium, nie? Wyszedł. Poszedł tam, coś tam wyjął, przeszedł bez słowa, wyszedł. I wszyscy dalej ten. I za pół godziny po tym zdarzeniu ten prowadzący mówi tak, proszę odłożyć długopisy. W momencie, odłożymy długopisy, kartki na drugą stronę, tam jest czysta strona, jest. Proszę opisać w ciągu ostatniej godziny, co się specjalnego wydarzyło w tej sali. Ze wszystkimi szczegółami, cokolwiek pamiętasz, wszystko, nie? A wiesz, byłeś skupiony w tych pytaniach, był czas określony, więc wiesz, no ktoś wszedł, dobra, tutaj jedziesz. No i teraz chodziło o to, żeby sobie odwzorować w pamięci, że kto wszedł, jak był ubrany, czy do kogoś zagadał, czy co robił, wiesz. No i każdy był w szoku, nie?
A ty do tej pory pamiętasz, jak on był ubrany?
No pamiętam. Był charakterystyczny, taki biały kitel i był blondynem, pamiętam. Miał takie włosy właśnie do karku. Też takie nietypowe na wojskowego. Nie?
I to w takim razie chodzi o to, żeby skutecznie przywoływać rzeczy z pamięci, pomimo tego, że byłeś skupiony na jakichś innych rzeczach, żeby być takim cały czas w trybie obserwacji?
Tak, oni potem, dlaczego trwało to 3 dni? Bo jednego dnia, nie cały dzień, ale między innymi mieliśmy na przykład bardzo dużo zdjęć. No masz po prostu taki plik, wiesz, załóżmy, nie wiem, tam 100 z fotografii, przeglądasz i są grupy ludzi, widać twarze, nie? No i przeglądasz i jak już przejrzałeś, to potem pokazują ci pojedyncze zdjęcia, czy ta osoba była na tych fotografiach, czy nie. No wiadomo, że to w 100% nie odpowiesz, no ale jakiś mieli, nie wiem jaki, ale jakiś mieli założony procent, że musisz się strzelić. Tak samo były zdjęcia tablic rejestracyjnych. Też, wiesz, przeglądasz te tablice, przeglądasz pojedyncze zdjęcia, nie? A potem ci pokazują, czy ta tablica się pojawiła, nie?
Ciężko być na to przygotowany, co? Po prostu twój mózg musi działać w określony sposób i albo przejdziesz, albo nie.
Tak, bo to nie ma sensu zapamiętywać, bo i tak nie zapamiętam. No, chyba, że są jakieś jednostki, które mają taką pamięć, że wiesz, fotograficzną, nie? No, ale po prostu trzeba się zdać na jakąś taką wewnętrzną intuicję, wewnętrzną pamięć. Nie? Jak sobie tak przeglądałem, potem wydawało mi się, że ona była, to zaznaczałem, no widocznie się wstrzeliłem dobrze, bo przeszło mi dobrze. No i po tym kursie, po tym teście, tych 3 dniach, wróciłem do jednostki, no nie miałem żadnych pytań, no bo byłem na zwolnieniu lekarskim w tym czasie. Znowu. No to było tak kombinowane. Ja nie mogłem powiedzieć, że w jednostce, bo to było zaznaczone od razu, że po co jadę, gdzie, nie. Pełna tajemnica. Wróciłem do jednostki niby po zwolnieniu i miałem czekać. No ja czekałem prawie pół roku wtedy na odpowiedź.
To nie pomyślałeś już, że się nie dostałeś?
No, to już byłem przekonany. I w pewnym momencie znowu dzwonię do tego mojego pułkownika. Mówię, jak tam? Mówię, to już tyle czasu trwa, już sobie to odpuszczam. Mówię, no, dostałeś się. Dostałeś się, przyszedł kwestionariusz. No i to było wtedy, to był, wiesz, strzał, taka euforia, że się w głowie nie mieści. I dostałem informację od niego, że przyjdzie takie skierowanie mnie do dyspozycji szefa kadry szkolnictwa wojskowego Sztabu Generalnego w Warszawie. No wiesz, no nie wolno mi powiedzieć, gdzie ja idę. To jest tajemnica, te służby są tajne. Tak samo jak ośrodki szkolenia, gdzie będę i tak dalej. Nie mogę powiedzieć po co, gdzie, dlaczego, wiesz. Po prostu zbywać. No i rzeczywiście, tak jak wspomniałem ci na początku, przyszło to skierowanie. Rozliczyli mnie w ciągu tam tygodnia. No i wyjechałem do tej Warszawy. W Warszawie się spotykamy właśnie tam pod Sztabem Generalnym. Jakiś gość nam zaprowadził do sali. Potem kazali nam się przegrupować na parking. Na parkingu w autobus i ten autobus nas gdzieś tam pod Warszawę wywiózł. I pamiętam tylko jeden szlaban, drugi szlaban, wiesz, takie wszystko.
Czyli nie wiedzieliście, gdzie was będą?
Nie, wszystko zalesione. I trafiliśmy do ośrodka szkolenia specjalnego. No i tam rok w tym ośrodku szkolenia po prostu zarąbista sprawa, nie? No tylko też o wszystkim nie mogę mówić, co tam było, ale było bardzo fajnie, bardzo ciekawie, nie?
Ale o czym możesz mówić?
No, uczą cię, jak prowadzić rozmowę, są aspekty psychologiczne, dużo psychologii, jak prowadzić, jak zdobyć źródło informacji. Tak samo jak dziennikarze mają swoje źródła informacji, najczęściej płacą za to. My też mogliśmy płacić, ale fajniej było zdobyć źródło informacji na zasadzie patriotyzmu, Trzeba też to umieć, wiesz, do człowieka każdego podejść.
Rozpoznać jego wartości i tak do niego zakomunikować, żeby on chciał się, chciał przekazywać ci informacje na podstawie tej wartości, żeby właśnie jest patriotą.
I było bardzo dużo ćwiczeń, gdzie na przykład...
Czemu pokazujesz tak te ćwiczenia, jakbyś trzymał kierownicę?
Mam zimne palce. I nie, bo tu po wypadku mam tytan w tej ręce, wiesz, z dwóch stron i ta lewa ręka jest dużo zimniejsza zawsze od prawej.
Okay, ja myślałem, że pokazujesz mi właśnie, że coś...
Nie, nie. No, wątek lekko zgubiłem. Aha, no już mam. I jak zdobywać te informacje, jak sobie pozyskiwać źródła. I było bardzo dużo ćwiczeń, między innymi na przykład polegających na tym, że cała sala, na sali siedzimy my wszyscy kursanci, a jeden z nas w osobnej sali na podstawie scenariusza pewnego zadanego spotyka się na przykład z gościem, którego ma zwerbować jako, to się nazywa fachowo, jako agenta, OZI, osobowe źródło informacji. Ale myśmy na to inaczej mówili, na takiej osoby. Bardzo ciekawa jest nazwa, która jest w kuluarach. Nie?
Jaka?
Ochuj. To jest skrót, to nie jest nic złego. Osoba chętnie udzielająca informacji. No i... Na podstawie tego, tą osobą był jakiś tam wykładowca zawsze, który też postępował zgodnie z tym scenariuszem nieznanym dla ciebie. On wiedział, co ma mówić, jak ma się zachowywać, a ty miałeś zadania postawione, do czego masz, wiesz. Miałeś napisane, kto to jest, zapoznawałeś się z tym wcześniej, tak jak do filmu jakby scenariusz, nie? No i po prostu działałeś. A to wszystko było nagrywane i my na tej sali widzieliśmy to wszystko i dyskutowaliśmy potem na ten temat. Błędy.
Mega.
Bardzo fajne rzeczy, nie? Jakie były błędy, jakie były pozytywne rzeczy, nie? I były też najciekawsze ćwiczenia, to już po pewnym czasie, jak już masz wiedzę na przykład na temat właśnie tych źródeł, jak pozyskiwać, jak zdobywać te informacje, jak weryfikować informacje. Potem te techniczne takie bardziej rzeczy, czyli jak prowadzić obserwacje za kimś chodzić, jak rozpoznać, czy ktoś za tobą idzie, jakieś stosować techniki. Teraz to już można w internecie przeczytać, więc to żadna tajemnica, na przykład kontrobserwacja, nie wiem, czy słyszałeś, co to jest. Załóżmy, ja sobie idę i wiem, że na przykład jak służby mogą mnie, jestem agentem, idę sobie w obcym państwie i na przykład muszę się spotkać ze swoim osobowym źródłem informacji, w celu tam uzyskania mikrofilmu, załóżmy. No i jak idąc, chciałbym wiedzieć, czy ktoś za mną idzie, czy nie. No i załóżmy, wiem jak to zrobić, wiem jak rozpoznać, ale to zawsze nigdy nie daje ci 100% pewności. To jest takie fajne narzędzie jak kontrobserwacja. Czyli jeżeli mam możliwość, to informuję o moim spotkaniu innych agentów, którzy, dwóch, trzech, jednego, które na przykład, mówię jednego, na przykład siedzi sobie w kafejce, koło której ja przechodzę, on obserwuje, co się dzieje dalej, jak ja już przejdę. No i na przykład, wiesz, daje mi potem sygnał, że zmień trasę na awaryjną, no bo wtedy na przykład idę sobie do fryzjera zamiast na to spotkanie, czy coś takiego. Masz zawsze zaplanowane ze 3-4 trasy awaryjne, czyli nie może być tak, że, bo na przykład cię złapią, a co ty tu robisz, gdzie ty szedłeś, nie? No ja szedłem tu i tu, mam umówioną wizytę u fryzjera i rzeczywiście ją masz umówioną, nie? A to, że ją olewasz i idziesz na spotkanie ze źródłem, to jest druga sprawa, nie? No i były takie ćwiczenia, które te rzeczy weryfikowały, czyli puścili nas na Warszawę pojedynczo. Były w tym, kilka służb było zaangażowanych, bo wiem, że była policja na pewno, straż graniczna była zaangażowana, jakaś jednostka i coś jeszcze. Nie wiem, co...
Jakaś jeszcze jednostka.
Jakaś jednostka wojskowa. W każdym razie, wiesz, ja miałem na przykład, było różnych dużo scenariuszy, bo wszystko było w miarę możliwości nagrywane. Ja miałem na przykład tak, że doszedłem do kafejki, gdzie się miałem spotkać ze źródłem. Siadłem odpowiednio przy stoliku, także za plecami miałem, udało mi się zająć miejsce, że za plecami miałem tak jakby tutaj ścianę.
To jest najlepsze miejsce do siedzenia?
To.
Mówię, że tak, żebyś miał ścianę ze sobą?
Tak, wyszedłem sobie do toalety, sprawdziłem, czy w toalecie jest okno, w razie czego, czy nie jest zakratowane, czy gdzie jest ewentualnie wyjście przez kuchnię, wiesz, tak. Rozeznasz się, siadasz, już jesteś mniej więcej spokojny. No i obserwuję. No i ja siedziałem sobie przy stoliku. Parę stolików dalej siedział facet, który miał laptopa taki położonego na blacie. Pił sobie kawkę. I tak mi co, wiesz, takie To ciężko powiedzieć, co spowodowało, że tak zwrócił moją uwagę, nie? I zdecydowałem się po wyjściu, wszedłem jeszcze raz do toalety i wróciłem już nie do swojego stolika, tylko do stolika obok, nie? Tak troszeczkę jakby bliżej wyjścia. No i nic się nie działo. Jak kątem oka, no bo muszę teraz wtrącić. To jest też technika. Zobacz sobie na przykład, spróbuj obserwować dany punkt, na przykład patrzeć mi się w nos, w czubek nosa. I teraz skup się na tym czubku nosa, nie rozglądaj się nigdzie, nawet mimowolnie oczami, skup się na tym, ile widzisz peryferyjnie. Zobacz, czy widzisz moją dłoń.
Widzę.
Czy widzisz, że ruszam palcami? A nie musisz się patrzeć na tą dłoń, nie? No i to jest właśnie fajne, że sobie patrzysz tu w filiżankę, a skupiasz się na widzeniu peryferyjnym. I ja właśnie na tym widzeniu peryferyjnym widzę, że ten facet przestawia tego laptopa, że tą samą ścianką, na tym samym bokiem skierowany jest do mnie. Bam, jestem filmowany, nie?
Nagrywał cię. No. Ja też się zastanawiałem nad tym laptopem. W tamtych czasach to, że ktoś sobie siedział z laptopem, to nie było takie popularne.
Znaczy, no to były te takie wojskowe, znaczy nie wojskowe, ale używane w wojsku, takie małe, 13 cali, one były takie na użyciu.
Ale to już wiedziałeś, że to jest ktoś, kto ma jakiś sprzęt taki, bo to nie było tak, że teraz każdy siedzi z laptopem w kawiarni, to wtedy tak nie było.
Wtedy nie, no on miał takiego laptopa. Można było zdarzyć, ale to było rzadkie. No, kumpel był nagrywany ryzą papieru. Wiesz, tak w tym opakowana ryza papieru też była kamera. No, bo to jest specjalny wydział techniki operacyjnej. Oni się specjalizują w zakładaniu podsłuchów, w prowadzeniu obserwacji, tego typu rzeczy. No ale dokończę ci, bo ja się zorientowałem i zrywam wtedy spotkanie, czyli mój agent jeszcze nie przyszedł, moje OZI nie przyszło, ale ja stamtąd wychodzę. Nie chcę doprowadzić do w ogóle kontaktu, bo od razu by nas capnęli we dwóch. Nie? Wychodzę. Oczywiście między innymi przed wyjściem toaleta w ten mikrofilm, co miałem spalony, spłukany w toalecie, wychodzę. No i nie uszedłem, nie wiem, 10 metrów, czuję, że frunę. Nie? Dwóch takich wielkich gości złapało mnie pod ręce. W centrum Warszawy, pod mur, blachy policyjne, oczywiście po cywilnym byli ubrani, blachy, ale blachy policyjne i tak na ostro, wiesz, uderzyłem się nawet głową w ten mur, wiesz, tam nie było patyczkowania się. I do mnie, że Wydział do Spraw Zwalczania Przestępczości jakiejś narkotykowej czy coś tam, nie wiem, już teraz nie pamiętam, co oni do mnie gadali, ale zrobiło to na mnie takie wrażenie mniej więcej. Co ty tu robisz, nie? Dlaczego? Gdzie masz ten towar, który miałeś? Ja w szoku. Ja, panowie, nic nie wiem, to o co chodzi. Ja tu tylko byłem w kawiarni. Nie? A już miałem tak powiedzieć, że to przecież ja jestem na takich ćwiczeniach, wiesz, ale mówię, kurde, coś jest, lepiej o tym nie żeby się, wiesz, nie wysypać. Nie? A oni mnie, wiesz, w kajdanki, samochód, wywieźli mnie za Warszawę, las, do drzewa, spodnie w dół. Naprawdę. Już miałem łzy w oczach. Mówię, kurde.
Czyli cały czas jesteś przekonany, że to na poważnie?
Tak. Oni do mnie, gadaj, bo ci tu zostawimy, jeszcze w pierdol dostaniesz.
Czyli nie pobili cię jeszcze?
Nie. Tylko słownie, wiesz, taki, nie wiem, taka szkoła amerykańska. Zakrzyczony jesteś, nie? Zakrzyczany z dwóch stron. Dwóch gości ci naraz, wiesz, wrzeszczy na ciebie, wyzywa od szmadi w ogóle, nie?
Ale ja jednocześnie wiedząc, jakie ty masz doświadczenie i co robiłeś, to chyba powinieneś być trochę spokojny. Znaczy,
co ja robiłem? To był kurs do kontrwywiadu wojskowego.
No właśnie, więc jak wiesz, że jesteś na takim kursie, no to wiesz, że wyjdziesz z tego.
No nie wiesz, bo nie jesteś, uwierz mi, nie wiesz, czy to jest sfingowane, czy rzeczywiście to są jacyś policjanci, którzy... I nie wiesz właśnie, co im powiedzieć. Wiesz.
Czyli mocno to wpływa na psychikę.
Mocno, bardzo mocno. No tam oni powiedzieli, że albo im składam zeznania teraz, w tej chwili mówię, o co chodzi, albo mnie tu w tym lesie zostawią potem, bo potem może po mnie ktoś wróci, jak zmięknę, nie? No i wsiedli samochód i pojechali. Tylko, że to była taka zawijka.
Dostawili cię przywiązanego do drzewa.
Tak. To była taka zawijka, że ten samochód zniknął. I wrócił, no i dobra, wiesz, już tego zdjęli te kajdanki, chodzi, idziemy na oczki, nie? Czyli tam...
Mówili, dawali ci jakiś feedback odnośnie tego całej tej sytuacji, jak się zachowałeś, że coś miałeś inaczej?
Nie wolno im było nic mówić. Dopiero po tych wszystkich ćwiczeniach, to trwało chyba ze 3 dni, jak wszyscy to przeszli, to potem wszystkich nas wróciliśmy z powrotem do, jak już byliśmy na salę wykładową, do środka szkolenia i tam były zajęcia całodniowe, gdzie była znowu analiza. To, co można, wiesz, nie tak, że każdy był nagrany od A do Z, no bo to się nie dało zrobić. Za niektórymi w ogóle nie była prowadzona żadna obserwacja, no ale były przypadki, że była, że było to nagrane, ich zachowanie, no, niektórzy fatalnie wypadli wtedy. Ale
i odpadli?
Odpadli z kursu. Ale mnie się udało.
Ale miałeś intuicję, żeby nie mówić o tych wszystkich rzeczach, no, co? To jest dla mnie takie...
Oni ostrzegali, powiedzieli, że na tym, że to będą ćwiczenia, ale że w jakiejkolwiek sytuacji nie możemy się z tym zdradzić. To było mówione, że nie wolno ci się z tym zdradzić. Ale było to takie, tak realne, że naprawdę, uwierz mi, ciężko się było pohamować, nie?
W jaki sposób oni byli w stanie cię w dwójkę przywiązać do drzewa? Nie musiałeś się nie stawiać w ogóle, nie?
No nie, byłem wystraszony. Policja, wiesz, władza, no przecież nie uderzy funkcjonariusza. Zdjęli mi z jednej ręki kajdanki, jeden mnie przytrzymał, z drugą łapę, zapięli z powrotem i do widzenia, nie?
Jakie to jest w takim razie doświadczenie zaczynać taką pracę? Czy to, że już jesteś w takiej sytuacji, gdzie nie możesz za bardzo mówić, co się dzieje w twoim życiu zawodowym, to już nie wpływa na ciebie jakoś dziwnie, że wychodzisz z tej pracy i tak właściwie trochę nie wiesz, jak się zachowywać?
Wpływa, ale powiem ci też humorystyczną taką rzecz. W 100% prawda. Mhm. No oczywiście tam były zajęcia do pewnej godziny, strzelanie też, jakiś WF, walka wręcz, a potem miałeś czas dla siebie, mogłeś sobie stamtąd wyjść, pojechać do najbliższego miasta, załóżmy tam pójść na piwko czy coś, nikt ci na to nie patrzył, mogłeś sobie nawet kupić wódkę i przyjeść do... Luz? Wydawałoby się totalny, nie? No i myśmy sobie tak wyszli właśnie pewnego popołudnia na autobus, na PKS, żeby się dostać do miasta. PKS przyjechał. Tam niedaleko była taka jednostka wojskowa, też dość duża, jakaś łączność. Wsiadamy do tego autobusu, pojechaliśmy do tego miasta, tam sobie zjedliśmy pizzę, jakieś parę piwek. No super było, dobra, wracamy wieczorkiem, znowu PKS podjechał i zapomnieliśmy, bo to był początek jakby, znaczy początek, parę miesięcy tego kursu, myśmy zapomnieli, no bo tam był przystanek na żądanie. No i mówimy, a zatrzymuje się pan tam, jest taki przystanek za żądanie, a ten kierowca tak, koło szkoły szpiegów? No wiesz, wszyscy nie wiem, ale tam dobra, nie? Widzi sześciu gości po cywilnemu, wiesz,
zatrzymujący się jakby w określonym miejscu.
No i to wiesz, nie utrzymasz tajemnic takich rzeczy na całym świecie, to zapomnij, nie?
Czyli ludzie po prostu wiedzą, że pracujesz.
Pewnie, że wiedzą, może nikt nie wie na 100%, znaczy nie.
Ja myślałem, że to się da utrzymać.
Nie, gdzieś tam. No zobacz.
Czyli cywile nie będą wiedzieli, tacy ludzie, których poznasz gdzieś tam w kawiarni i tak dalej, ale wszyscy, którzy są jakby bardziej zaangażowani w takie rzeczy, to po prostu już
wiedzą. Czy nie, ja mówię w tajemnicy zachować jakby centrum szkolenia takiego, że ono tam jest. No to się wcześniej czy później jakoś rozejdzie, wiesz. Ktoś coś tam powie, jedno zdanie, ktoś drugie zdanie, wiesz. To dlatego myśmy byli zaskoczeni, że ten kierowca autobusu tak zareagował, nie? Mhm. Natomiast gdzie ja pracowałem, to unikałem tego. Mówiłem, że w wojsku, nie? Na tej zasadzie w wojsku. Raczej nie wchodziłem w takie głębsze wyjaśnianie. Natomiast potem też się chcąc nie chcąc się ujawniałeś, bo na przykład jadąc na pierwszą misję, no to oficjalnie na misji jesteś jako oficer kontrwywiadu, nie? No to ci ludzie wiedzą. No ale nie ma w tym nic złego, jak najbardziej. Tam się na pierwszej misji w 2003 w Afganistanie zderzyłem z wywiadem i kontrwywiadem amerykańskim. Mhm. No i tam też wszyscy dokładnie wiedzą, co to za ludzie są, nie? Nie ma żadnego problemu. Nie? No i to mi tak trochę otworzyło oczy, że też nie jest dobrze być takim totalnie, wiesz, zakonspirowanym. Nie? Zależy od tego, co robisz. Ważne jest, żeby się umieć zachować podczas roboty, na zadaniu. Nie?
Uczyli was, jak rozpoznawać, czy człowiek kłamie, czy nie kłamie, i realnie się to przekładało na życie później w akcji, czy nie, czy to tak nie działa?
Tak, tak, uczyli, jak najbardziej.
I to jest prawda z tym patrzeniem w którąś stronę? Że
ktoś... Tak, że ci wzrok ucieka, a to zależy od psychiki danego człowieka. To musisz przynajmniej 3-4 takie aspekty drobne wyłapać, które dadzą ci jakieś tam 70-80% pewności, że ktoś kłamie, nie? Czy nie kłamie. Ale nie jestem w tym specem, od razu mówię. To nie jest jakby, nie był fokus na, ten, na to, tylko było to jako jedno z zagadnień, które też było trenowane.
A jak analizujesz to, czy ktoś cię okłamał, czy nie, to jest na zasadzie, okej, wykonał te cztery ruchy, więc najprawdopodobniej kłamie, czy po prostu mówisz, mam przeczucie, że kłamał?
Przeczucie.
Przeczucie. Mhm. Czyli nie skupiasz się na tym.
Uwiarygadnia to w jakimś tam procencie, tak mówię, 60-70% może. Nie można się na tym opierać, wiesz, bo no to przeróżne czynniki mogą mieć wpływ. Zresztą każdy psycholog, czy nie wiem, specjalista od tych spraw, zapomniałem jak się fachowo nazywa taki człowiek, ale jakoś tam ma swoją nazwę, no to ci to samo powie, nie? Że to uwiarygadnia w jakimś procencie, a nie w 100%.
Zdekonspirowałeś się kiedyś na jakiejś misji? Że ktoś się zorientował, że jesteś, że pracujesz tam, gdzie pracujesz?
Nie, nie miałem
tego. Ani razu nie miałeś
takiej sytuacji? Ani razu nie.
Czyli nie miałeś tak, że rozmawiałeś z kimś i nagle ktoś się zorientował, że coś tutaj...
Nie, nie miałem tak. Ja miałem różne scenariusze, ale miałem 2003-2004 rok, to była służba, to była misja w Afganistanie, gdzie siedziałem w bazie w Bagram i stamtąd operowałem. Miałem z centrali byłem zadaniowany i tam miałem nawiązać współpracę, o ile się to w ogóle będzie dało, powiedzieli, bo tam byłem pierwszym oficerem KW. Miałem nawiązać jakąś tam współpracę oficjalną, półoficjalną z amerykańskimi służbami podobnymi do mnie. Doprowadziłem
oficjalną, półoficjalną?
No to w sensie takim, że oficjalnie poszedłem się do nich, po prostu przedstawiłem, że jestem agent z Polski. No i tam spuścili, jak to się mówi, po nożu. Bardzo kulturalnie, no ale tam nikt ze mną nie gadał.
A, czyli to nie jest tak, że pojechałeś tam i okej, to są Amerykanie, to będziecie sobie pracowali razem?
Nie, razem absolutnie. Ja byłem osobno, wiesz. Mm-hmm. Masz, baza jest ogromna, nie? Mm-hmm. I masz podzieloną na takie compoundy. Masz na przykład Polacy mają, jesteśmy normalnie ogrodzeni w ramach tej bazy. Jesteśmy ogrodzeni i to jest nasz kamp polski. Jest kamp, załóżmy koreański. To bardzo ciekawy, wrócę do niego, bo tam jedno zdarzenie było niesamowite. Amerykańskie to jest wszystko, nie? Natomiast ci Amerykanie też mają swoje kampy, na przykład Marinesi, ktoś tam osobno, jakieś tam dowództwo, wiesz. Ale każda nacja ma swoje miejsce w tej bazie, nie? Możesz sobie chodzić po całej, no ale to całe to dowództwo, tam gdzie śpisz, to jest w ramach takiego kampu. Tak jakbyś miał pole namiotowe duże i grupki namiotów. Nie?
Ja to rozumiem. Trochę nie bardzo rozumiem tą sytuację z tymi Amerykanami. To nie jest tak, że powinniście współpracować, bo jakby gracie do jednej bramki, a nie, że ci się spuszczają po nożu?
Nie, bo oficjalnie gramy do jednej bramki, w sensie takim, jak są wspólne odprawy. Były takie, co jakiś czas, to się wszyscy spotykaliśmy, no ale to każdy ci mówi tylko to, co chce i może, w sensie, wiesz, najlepsze kąski zostawiasz dla siebie, żeby sukces miała w moim wypadku Polska, nasza służba, a nie żeby sprzedawać im informacje, które mogą być do czegoś doprowadzić, co ja mogę wykorzystać i ja na tym zbudować swój sukces.
No, ale to nie jest właśnie głupie trochę?
Jest głupie.
No właśnie, to jest taka rywalizacja między sojusznikami.
Ale ja ci mówię wprost, tak jest, bo niby tam w dowództwie ci powiedzą, absolutnie tak nie powinno być, ale tak jest. No. Natomiast ja zrobiłem troszeczkę inaczej, na staropolski sposób ich podeszłem. Nie? Miałem żubrówkę. No i tam raz, drugi z nimi do nich poszedłem, nie zrażałem się ich tam, że to nie było tak, że mnie, wiesz, fuck off, nie? Tylko tam, no dobra, siadaj, to kawkę tego, no i tak od słowa do słowa. W tym czasie mój angielski nie był za dobry, ale starałem się, wiesz.
Żubrówka pomagała.
Na razie żubrówka nie była uruchomiona. Ja przychodziłem na kawkę, potem się jakoś tak do mnie przyzwyczaili po 2-3 tygodniach, gdzie już, wiesz, było, wiesz, siema na boardwalku, czy tam jak się mijaliśmy w bazie, no wpadli na kawę, już były takie teksty i pewnego dnia przyszedłem do nich do biura i mówię, słuchajcie, w ogóle w bazie nie wolno spożywać alkoholu, nie? To było ryzyko z mojej strony, oni mogli MP, military police wezwać. Ja mówię, że chciałem, żeby się, jest tam police sausage, mówię, sausage jest taka słynna, ale ta nasza taka wódka jest żubrówka, na pewno słyszeliście. Mam dla was tutaj, możecie do domu wziąć, spróbujcie się w Stanach.
Czyli nie zaproponowałeś im, żeby wypili?
Nie, nie. To jest tylko taki gifcik, mówię, dla was, nie? oni konsternacja, dobra, schowali, dzięki, nie, ale nie rozlali, a wieczorem po mnie przyszli, dwóch przyszło, mówi, Adam, chodź, musimy pogadać, nie, a to oni tam, wiesz, swoją whisky, moja żubrówka, byłem tak nawalony, że tam, wiesz, musiałem się mocno kontrolować, żeby wrócić w ogóle, nie. No ale to było przełamanie lodów i wtedy, wiesz, już
żeśmy... To jest niesamowite, że przełamałeś lody w siłach specjalnych w kontrwywiadzie wódką.
No.
To był taki najprostszy, najbardziej oczywisty pomysł, jak przełamać lody z każdym człowiekiem.
No a potem było fajnie, bo jeździłem chyba z 6 razy z nimi byłem, z ekipą CIA na wspólne wyjazdy. Oni się wprost, potem już żeśmy gadali, oni się pytali, Adam, masz jakieś informacje na temat tam na przykład jakiegoś tam obszaru, na przykład takiego gościa? Ja mówię, mam. No i rzeczywiście im dawałem to, co miałem. Jak nie miałem, to nie miałem, ale jak miałem, to siadaliśmy, oni mi zaczęli mówić, co mają, jakie informacje mają, co jakby, jakie zagrożenia tam mogą wystąpić na podstawie ich informacji. Ja im uzupełniałem o to, co ja mam, nie, i fajnie stało się, że niekiedy miałem bardzo dla nich ważne informacje, które miały wpływ na, wiesz, na to, co oni mieli, mogli zacząć działać. I żeby mnie nie wykorzystać tak, że tylko wzięli ode mnie o informacje, to fajnie się zachowali, mówi, dawaj, to jedziemy razem i razem działamy, utarg jest nasz, nie? No i tam likwidowaliśmy składy amunicji, tam wszedł Grom, obserwował Grom pewne punkty, gdzie tak zwani wirażkowie talibów się mieli spotkać, taka szura była ich, czyli duże takie spotkanie starszyzny talibów i rzeczywiście udało się, wiesz, wejść, udało się zatrzymać, mieliśmy zatrzymanych i tak dalej. No było fajnie, dużo sukcesów.
Czyli to był twój pomysł na początku, żeby się tak spoufalić z tymi Amerykanami?
Tak, mój.
I bo teraz oni na pewno dysponowali lepszą technologią niż my, prawda?
Powiem ci tak, dysponowali nieziemską technologią. Dla nas to było, wiesz,
To też mi się właśnie wydaje bez sensu, no bo jesteście tam jako sojusznicy, oni mają lepszą technologię, jednocześnie nie wymieniacie się tymi
informacjami. Zobacz, to był 2003 rok. W tym czasie to było... To myśmy się dopiero tak, wiesz, obwąchiwali, nie? Teraz ta współpraca to już jest inna. Oni mają o nas jakieś dobre zdanie na temat wojska i tak dalej, nie? To zupełnie inaczej wygląda. Wtedy
ale
to
ty
wyglądało
byłeś w takim razie cegiełką do budowania
no,
tego
byłem, wizerunku. Byłem cegiełką. Mi się udało. Wiem, że bez żadnych nazwisk oczywiście, ale był przede mną jakiś tam oficer kontrwywiadu, to wiem, jak jego praca wyglądała. On po prostu siedział w bazie, nigdzie nie wychodził, nic nie robił. Nie?
Chłopak nie przewiedł żebrówki.
No, ewidentnie. Albo wypił sam.
Czyli twoja praca tam polegała na tym, że... To jest ważne. Powiedziałeś mi, że tam, że nie byłeś właśnie taką częścią zespołu, tylko byłeś sobie sam panem, więc na czym polegały w takim razie twoje misje tam?
Słuchaj, ja sobie postawiłem na takie, moim zdaniem, ambitne cele, gdzie porobiłem sobie, starałem się zrobić sobie źródła w lokalnych władzach, u lokalnych ludzi. W okolicach Bagram, w rejonach, w których nasze wojsko prowadziło działania.
Nie mówisz w ich języku?
Nie.
Jak to zrobić?
Angielski albo nasi tłumacze. Mhm. Mieliśmy tłumaczy.
Ale to jest bardzo trudno złapać zaufanie przez tłumacza.
Trudno, ale oni są zweryfikowani przez nasz wywiad i kontrwywiad. Nie? To kontrwywiad zatrudniał tłumaczy.
Okej.
I oni są werbowani na zasadzie najczęściej w Polsce, na polskich uczelniach. Wyłapywani, czy tam z Nadarii, czy Pasztu, wiesz, zależy gdzie się urodził i sprawdzani tak jak kandydaci do służby i oferowane jest na przykład, wiesz, że tam studia dokończą za darmo, będą mieli gwarantowaną pracę jakąś potem, nie, ale jak pojadą na te misje. Nie znam szczegółów, bo ja nigdy nie werbowałem, nie do mnie to należało, no ale była taka opcja. No i z nim, z takim gościem się jeździło, nie?
Tam musiałeś już przekupywać ludzi, czy też na patriotyzm?
Tak. Nie, tam tylko i wyłącznie, wiesz, jakaś kasa, albo się uwiagadniałem, że ja jestem, że współpracuję, na przykład podawałem nazwisko takiego gościa, ja współpracuję z szefem, to był szef takiej jakby oddziału wywiadu afgańskiego i rzeczywiście się z nim znałem, ale mówiłem, że to wiesz, że ja z nim współpracuję i dla niego takie informacje, zależy z kim rozmawiałeś. A jak rozmawiałem z cywilami takimi, nie z wojskiem afgańskim, nie ze służbami afgańskimi, to podawałem się jako prasa. Że polskie radio, polska telewizja, polska gazeta.
Łykali to?
Łykali.
I wszystko ci mówili?
No wiadomo, że nie wszystko, nie? No ale było. Na tej zasadzie uzyskałem bardzo dużo ciekawych informacji, które zapobiegły na przykład jakimś tam zasadzkom. Od nich się dowiedziałem też, że jesteśmy, w pewnym momencie było tak, że była duża intensyfikacja tych nalotów, ataków rakietowych na Bagram, na bazę. To było przed naszymi świętami bożonarodzeniowymi. No i było dużo zasadzek, że wiesz, wyjeżdża nasz patrol i tam jakiś ambusz i wiesz, są ostrzelani. Kurde, wszyscy, skąd oni wiedzą, że my będziemy wyjeżdżać, że wiesz, że wyjechaliśmy, że oni zdążyli się przygotować w ogóle na nas. Mhm. A tu się okazało, że dzieci były wykorzystywane do tego, że jak wyjeżdżasz za bazę, przekraczasz bramę, to już masz, wiadomo, pustynia, no pusty taki teren, jakieś wioski od czasu do czasu i te dzieci są dorośli ich rozlokowywali.
Widziałem to w filmie, że te dzieci dzwonią.
Lusterkami. Mieli kod lusterkami, zajączki. Od jednego do drugiego. Zresztą w minutę to kilometry pokona taka informacja. Mhm. Jak wyjeżdża patrol, to pyk, pyk, wyjechał. Ile samochodów, tyle wiesz, światełek, nie?
Jak rozwiązać taką sytuację w takim razie?
No ciężko przecież tych dzieci.
No właśnie.
Nie ruszysz.
No właśnie, dlatego pytam.
No, było tak, że był, to już żołnierze sobie wyjeżdżali, oni sobie kombinowali, jakoś tam zmieniali trasę, mało to pomagało, po prostu uważali bardzo, nie? Były próby, żeby tam, wiesz, przegonić, ale co? No przegonisz jednego dzieciaka, ty wrócisz, on też wróci, no co mu zrobić? Przecież go nie zastrzelisz, nie?
Siemanko. Jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. Dropuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Nie wiem, na ile mogę cię pytać o rzeczy. Po prostu będę pytał, jak to będę pytał o coś, na co nie możesz powiedzieć, to po prostu nie odpowiadaj. Jak wybierałeś sobie w takim razie ludzi w tym Afganistanie? Z kim rozmawiać, a z kim nie rozmawiać?
Jest taka baza danych, która była bardzo dla mnie pomocna. Ona powstawała w tamtym czasie. Ja nie mam pamięci do nazw tych wszystkich, wiesz, jak ludzie tam operują nazwami broni i tak dalej. Ja do tego mniejszą wagę przywiązuję.
Ale pamiętasz strój tego gościa z rekrutacji. No,
ale było takie urządzenie, takie jak aparat fotograficzny, taki większy, którym armia amerykańska to miała. Myśmy tego jeszcze wtedy nie mieli. Który na przykład podchodzisz do człowieka, robisz mu jakby zdjęcie, ale skanujesz mu siatkówkę i zdejmujesz odcisk palca i robisz jego zdjęcie.
To jest w jednym urządzeniu?
Tak. Mhm. I to wchodzi z tego, i oni tworzyli ogromną, przeogromną bazę danych ludzi. Gdziekolwiek jeździ, każdy z ich patroli, jakaś wioska, to wszystkich w wiosce, nie? Tak, do bazy danych. I potem, załóżmy, część tych ludzi przychodziła do bazy pracować, bo lokalsi pracują w bazie wojskowej. No to była informacja, że w takim czasie on pracował lub pracuje w takiej bazie, na takim stanowisku. Albo tu przy tym patrol znalazł w jego domu broń, albo i takich informacji od cholery. Z tym, że nie każdy ma dostęp do pełnych informacji, ale załóżmy, masz takiego gościa, a ci pokazuje ci się na czerwono. Skontaktuj się z takim i takim, na przykład kapitanem takim i takim Amerykaninem. No i potem szedłem, kontaktowałem się, bo widzę, że ten facet, załóżmy, jest pracownikiem ANA, Afghan National Police, która to jednostka policji, byłaby mi bardzo potrzebna kontakt tam ze względu na coś, na tą operację, którą planuję. No i szedłem już wiedziałem do kogo, szedłem sobie w naszej bazie albo w Kandaharze, leciałem do Kandaharu, albo już leciałem do Kabulu i spotykałem się z tym gościem i mówiłem oficjalnie, kim ja jestem, co ja potrzebuję, że potrzebuję na miarę do tego gościa. Najczęściej do trzech, czterech, on mi dawał, w tym jeden był ten, który mnie interesował, żeby zdywersyfikować, a potem się kontaktowałem tylko z tym jednym, wiesz. No i tak robię. Natomiast z takimi ludźmi ze starszyzny wiosek, to jako praca, nie? No to wiesz, jechałem z naszymi chłopakami na patrol, z saperami czy innymi, którzy na przykład jechali rozpoznać wioskę, czy tam nie ma składów broni i amunicji. Zawsze robiliśmy taką małą szurę, czyli takie jak zebranie starszyzny wioski. Ja tam sobie próbowałem z tym, ja tutaj to jestem takim oficerem prasowym, wiesz, potrzebuję takiej informacji do gazety, do tego, i zacząłem rozmawiać z tymi ludźmi. Oni wtedy jakbyś tak bardziej się otwierali, zauważyłem.
Łykali to?
Łykali to, tak, bez problemu.
Myślisz, że łatwiej takich ludzi okłamać niż Polaków, gdybyś miał coś takiego robić w Polsce?
Nie wiem, do dzisiaj nie wiem, na ile oni to łykali tak naprawdę, a na ile bali mi się odmówić. Mhm. No, tego nie wiem, ale wiarygodne informacje potwierdzające się później dostawałem.
Jakie to jest w takim razie uczucie wysyłać ludzi na jakąś misję bazującą na twoich informacjach, jeśli ty wiesz, że te informacje zawsze są takie? Że...
Ale to każda informacja jest taka, nie ma, wiesz, 100%. Tam było fajnie, bo tam był mój pierwszy kontakt z Gromem. Mhm. Tam stacjonowali chłopaki z Gromu. I w ogóle mogę się cofnąć troszeczkę. Jasne. Przed misją zostałem wysłany do Afganistanu incognito. Czyli nie jako żołnierz. Ja poleciałem w ogóle nie ze zmianą, tylko ja leciałem w cywilu. Miałem inny paszport, tam inne dokumenty.
Sam.
Sam. I leciałem normalnie cywilnymi liniami. Poleciałem sobie do Baku. W Baku, w Azerbejdżanie, odebrał mnie z lotniska z naszej ambasady ambasador. Spędziłem tam chyba ze 3 dni w ambasadzie. Poszedłem mnie odwiedzić na lotnisko, na lot do Kabulu. I normalnie, to było jak w Indiana Jones. Taki samolot, wiesz, tam kozy brakowało na pokładzie, wiesz. Stewardesa tak odsłoniła tam, zobaczyła, zasłoniła. Niektórzy stali, gadali tam, wiesz, ci Arabowie machają rękami, tam siedzisz w tych pasach przerażony, wiesz. No, było śmiesznie, nie? No i dla mnie, mnie to zrobiło duże wrażenie na mnie, bo lądujemy i pełno wraków samolotów porozwalanych, wiesz, na tym lotnisku.
Czyli, że innym się nie udało wylądować?
No, myślę, że tam jakieś po strzałach jeszcze po tej wojnie, jak Rosjanie byli, tam dużo tych wraków było takich starych. Wylądowaliśmy i ja miałem taką całą przygotowaną legendę i wiedziałem, jak mam się dostać, bo jak się dostałem do bazy, nie? Do Bagram. Okazało się, że mają mnie właśnie odebrać ludzie z Gromu. Że oni mają moją fotografię, oni będą zorientowani, jak się da. No i rzeczywiście wylądowałem w tym Kabulu, po cywilnemu, wiesz, ciuchy, jakieś dżinsy, koszula. Odebrałem swój bagaż. No i stoję, wiem, że miałem tam nie latać, tylko stać w miejscu, czekać, nie? I czuję tak, wiesz, na plecach jakiś ucisk i tak do ucha, siema. coś takiego, nie? No siema. I chłopaki też byli po cywilnemu. Broń mieli, wiesz, ukrytą pod ciuchami. Ja poczułem tylko lufę chyba, to pistoletu. No i tak dla jaj, nie? No i wzięli mnie tam do samochodu i oni, wiesz, no i na 2 auta wracaliśmy do Bagram. No i też pierwszy raz przeżyłem szok, wiesz, jak jedziesz na tak zwanej pełnej piździe tymi autami, to były Toyota Hilux chyba, 2. Więc o żadnym opancerzeniu nie było mowy, a oni, wiesz, trzymają sektory, wiesz, chłopaki, a pod wrażeniem mówię, wow, komandosi mnie wiozą. No fajne to było, nie? Dojechali, tu checkpointy po drodze, wiesz, a tu pełna rura, nie? Dojechaliśmy do tego Bagram i tam w tej bazie, oprócz swoich obowiązków, utrzymywałem bardzo bliskie, koleżeńskie stosunki z tymi chłopakami z Gromu. Bardzo się z nimi skumplowałem, między innymi najbardziej z takim Mariuszem, który tam był dowódcą ich, a niedawno on był dowódcą Gromu jeszcze, teraz. No, jest już generałem teraz, tylko że poza jednostką. Wokół niego też takie jakieś są różne opinie, ale skupmy się na tym czasie. Zarąbiście mi pomógł, świetny gość, w ogóle namawiał mnie, żebym się przeniósł do jednostki, jakoś tam w sumie prawie byłem zdecydowany, żeby pójść na tą selekcję, na to wszystko, ale jakoś to wszystko, nie wiem już dlaczego, nie doszło do tego. Natomiast Natomiast bardzo mi się podobało ich działanie, wiesz, no, tyle co tam mogłem zobaczyć i usłyszeć od nich, nie wiadomo, że nie wszystko. No ale też im się starałem bardzo dużo pomóc i pomogłem, wiem o tym, że cenili mnie za to, że mieli, wiesz, czasami takie informacje wow, nie?
Mhm. Jak przesłuchiwałeś ludzi, jakby zbierałeś informacje tylko w takiej formie jeżdżącej, próbując dostać informacje, czy też łapaliście jakichś ludzi, przesłuchiwaliście?
Też, z tym, że to praktycznie, wiesz, w większości patroli byli przywożeni jeńcy, nie? Po prostu, wiesz, związani z workami na głowie do nas. Jak ja jeździłem na patrole, no to ja się nie zajmowałem wszystkimi, no bo tam, że miał jakieś tam, wiesz, znaleziono przy nim w jego domu jakiś mały składzik amunicji czy broni, no to tam mnie ja jakby jeździłem po takich, których ja chciałem dorwać, nie? Wiedziałem, że może tam przebywać taki gościu, który jest na pewno talibem i to tam, wiesz, może mieć dużo dla mnie ciekawych informacji. I łapaliśmy go, ale oni byli też cwani, wiesz. Łapiesz go, przywozisz, zajmujesz mu ten worek z głowy, on siedzi oparty około tego Hammera, czy tam, wiesz, Hiluxa, Toyoty, i, wiesz, i się śmieje, nie? No i rząd ci i tak ci nic nie powie, i tak ci nic nie powie. Co mu zrobisz, nie? No, był
przygotowany. To jest pytanie do ciebie właśnie. No. Co mu zrobisz?
No i ja nie wiedziałem, chyba mi się wtedy ten psychopata trochę włączył, bo wymyśliłem, że obgadałem temat ze służbami wywiadowczymi afgańskimi. Był taki tam szef, bardzo spoko gościu. No i on mi podpowiedział pewne rozwiązanie. Myśmy, brałem tych gości twardych takich, doprowadziłem do ANA, Afghan National Police. Tam żeśmy ich przywozili, no jakby komisariat policji. I oddawałem tego jeńca w ręce tamtych policjantów, mówiąc o tym, że talib, że na pewno mam informację, może mieć dużo ciekawych informacji, że chcemy uzyskać. No i oni go brali gdzieś tam do pomieszczenia, sobie piłem herbatę, no i po jakiejś pół godzinie mieli odpowiedź na wszelkie pytania, nie?
Czyli oni pomogli sobie na więcej pozwolić.
Ja wiem, co oni robili, bo oni gościa przywiązywali do łóżka i dostawał po piętach prętem. No.
Dlaczego akurat tak?
Nie wiem, taką mieli technikę. Ja w ogóle do tego ręki nigdy nie przyłożyłem. On był oddany, wiesz, policji, nie? Oni sobie wyciągali, potem się pytali, jakie chcę pytania zadać. Ja mówię, że wolałbym sam pójść do niego z moim tłumaczem, nie?
I rzeczywiście tak chodziłeś?
Tak, nie trzeba było nic robić, on już mówił wszystko, był na tyle zmiękczony. Nie?
Ciekawe z tym prętem.
No, bardzo ciekawe, natomiast chodzić to nie mogli, potem musieliśmy ich wieść.
To się domyślam.
Ale wiesz, trzeba było zebrać informacje, dzięki temu, że szybko myśmy uzyskali te informacje, to inaczej, to był na to ograniczony czas. Oni się z nas śmiali, bo potem i tak trafiali w Bagram do więzienia amerykańskiego. I my jako Polacy tam już nawet wstępu nie miałeś. To było bardzo restricted, nie? Mhm. I wiesz, tam nawet Amerykanie nie wszyscy mogą wejść. Tam jest bardzo ograniczony dostęp ludzi. I w ogóle było dużo reportaży na temat tego więzienia w Bagram, że tam niehumanitarne, wiesz, że te tortury, to wszystko tam było, nie? Takie małe Guantanamo, nie?
No, czyli oni też mieli swoje sposoby na wyciąganie informacji?
No oni mieli, a my
nie. To z jakiego powodu wynikało to, że ty nie czułeś, że możesz sobie pozwolić na takie rzeczy, jednocześnie afgańska policja i jednocześnie Amerykanie?
No bo przecież ja jako Polak zaraz bym był podany do sądu za łamanie, wiesz, żadne humanitarne działanie, za tortury. Że ja bym siedział na grube lata do więzienia, a tak to ja nic złego nie zrobiłem, a to co robią z nim w jego państwie, jego służby, to co mnie to obchodzi? Jaki ja mam na to wpływ? No i tak sobie wybrnąłem i powiem ci, wtedy zacząłem być doceniany i przez CIA, i przez, wiesz, i przez nasz grom, bo dostawali chłopaki fajne informacje, i nasi żołnierze, i nasze dowództwo. No, także tutaj mi się udało, rzeczywiście mogę powiedzieć, że odniosłem sukces, nie? Powiem ci, że odczułem to fajnie, fajnie się poczułem na koniec tej misji, bo ja tam spędziłem prawie 12 miesięcy ciągiem. Od generała Bieńka, tak, od Bieńka, dobrze, Myślę, że tak. Od dwóch generałów, od Bieńka dostałem coina, wiesz, to jest tak, że Adam piona, nie? I on przybijasz pionę.
I tam jest coin.
I tam jest coin. I od generała Tomaszyckiego, nie? Też coina za służby. Jako jedyny w historii w ogóle oficer kontrwywiadu, który był na misji. Zawsze to jest wróg dla dowództwa. Oni myślą, że to jest gumowe ucho. Wracam do gumowego ucha. Czyli oficer kontrwywiadu to zaraz podpierdoli, o czym wy mówicie, co wy robicie, wiesz. To normalne wojsko, jakby to jest taki traktowany, to jest u nas taka zaszłość komunistyczna. Wiesz, komuch, tak jakby komuch, który zaraz podpierdzieli ten. Nie? I mało kto, dopiero oni się po pewnym czasie przekonali, że kurde, na moim przykładzie zaczęli ode mnie dostawać informacje, zaczęło to działać, nie? Zauważyli, że mnie gówno obchodzi to, kto z kim tam się napił kieliszek, to ja nie od tego, niech se żandarmeria za tym biega, nie? Mm-hmm. To ja nawet tych żołnierzy broniłem i nieraz, wiesz, za karg jednego z drugim, jak popili, to tam, wiesz, bo to były przypadki, to do, wiesz, do swoich tych bichaców, nie? I siedzi, nie wyłazi. Nie?
Co to były za coiny?
No nie mam tego przy sobie. To jest na przykład tam generał Bieniek i tam, to jest taka moneta jakby, nie?
W podzięce?
Tak, to w podzięce, nie? Ale że z Bieńkiem, powiem ci, jeszcze byłem wyróżniony przez Bieńka, pochwalę się trochę, bo Bieniek mnie, tylko mnie, brał ze trzy razy, to była dla mnie atrakcja, polatać Apaczem.
No. Zrobiliście coś z tym Apaczem?
No, ci piloci dużo robili, ja czasami to się zastanawiałem, czy pieluchy nie powinny mieć ubrane i powiem ci, że...
Jakie to doświadczenie latać?
No wiesz, bo Bieniek musiał się dostać do jakichś tam punkt ze swoich tam oficjalną wizytą.
A patrz, mam dwa miejsca, więc brali was na przednie miejsce.
Nie, na ganerce. Na ganerce, tu gdzie trzymy z tyłu.
Okej. Okay.
No. Z tyłu tak jak operator karabinu maszynowego. Nie? Mm-hmm. No i Bieniek mówi, Adam, to chodź, lecisz ze mną, ile muszę schodzić. Ja mówię, kurde, wiesz, to jest tak by ktoś wycieczkę zaproponował. Pewnie, nie? No i wiesz, nisko, przelot, wiesz, to jest niesamowita maszyna. Albo wznosimy się na tam Hindukusz, na te góry i nagle, wiesz, pilot już wiedział, co będzie. Było tak, że tutaj taka góra, a tu przepaść, nie? Ogromna. On, wiesz, i przepada tak, wiesz, w dół. To uczucie tak, jakbyś się miał, nie wiem, zemdleć zaraz, nie? No, przefajna sprawa, nie?
Mam wrażenie, że masz taką umiejętność rozwiązywania problemów i jeśli jest jakiś problem, to po prostu dojdziesz do rozwiązania. I nie wszyscy wydaje mi się, że ten poprzedni oficer kontrwywiadu po prostu czegoś takiego nie miał. A ty jesteś taką osobą, że chcesz coś zrobić i po prostu znajdziesz rozwiązanie, jak to zrobić. A nie spróbujesz cztery drogi i pomyślisz sobie, cztery drogi się nie udały, to już odpuszczam.
Wiesz co, chyba coś takiego mam. No bo też nie można być przesadnie skromnym. Tutaj akurat widzę u siebie to, że taki mam dar, taki się urodziłem, że zawsze jak zacznę już rozmawiać z kimś, to raczej w 99% te osoby chętnie ze mną rozmawiają. Mhm. Że dobrze mnie odbierają, no, że tak to działa. Nie? No i na tym dużo zyskuję. Na pewno to miało i ma duży wpływ na to, jak na wyniki mojej pracy wtedy, na pracę obecną.
Dlaczego w takim razie zwerbowali cię do wywiadu?
No więc tak, wróciłem z Afganistanu w 2004 roku. Po prawie 10-11 miesięcy prawie tam spędziłem. I wtedy po powrocie, tyle co mogę powiedzieć, spotkał się ze mną oficer wywiadu. Oczywiście zawiedzą mojego przełożonego z kontrwywiadu. Pogadał ze mną, że wpasowuje im się
w profil.
Profil osoby, która pewne tam trzy konkretnie zadania są do zrobienia wywiadowcze w Bośni i Hercegowinie.
I tutaj rozmawiałem o tym wariografie, o którym rozmawialiśmy na początku.
Tak, to ten wariograf. A to był jeden z elementów, nie? To ten wariograf. I wrzucili mnie na etat. Normalnie przenieśli mnie z kontrwywiadu wojskowego do wywiadu wojskowego. Byłem doszkalany tam w sposobach specjalnej łączności. Dużo większy nacisk postawili na te moje, na prowadzenie spotkań, na rozpoznanie obserwacji, stosowanie kontrobserwacji, Tam były bardzo fajne, bardzo, ja trochę tego, trochę to znałem, znaczy trochę, no znałem, ale teraz to było bardzo, bardzo wiele ćwiczeń, przechodziłem parę miesięcy, jak, nie wiem, na przykład jak komuś coś chcesz przekazać, nie wszystko przekażesz przez internet, no załóżmy, musisz jakiegoś chipa przekazać, na którym coś tam jest, z jakimiś danymi. No więc na przykład mówię o tym, bo to jest takie śmieszne i fajne, nie? Stosuje się imitację psiego gówna. Masz plastikową kupę psią, do której tak zwany kontener. Wkładasz tam rzeczy, które chcesz przekazać. Idziesz z psem na spacer. Schylasz się z woreczkiem niby po... Wiesz, zakładasz sobie, że niby chcesz posprzątać po psie, jak chcesz, albo rzeczywiście po nim sprzątasz i w tym miejscu zostawiasz kupę. Do tego są spreje w technice operacyjnej, które
imitują zapach.
Imitują zapach.
To nie? Rzeczywiście łatwo rozpoznać to na ziemi? Jakbym przechodził obok tego.
Kupa.
Wygląda jak kupa.
Kupa. Nie rozpoznałbyś w życiu. Tylko jakbyś dotknął.
Ale
mało takich ludzi jest tu.
Jak tak robię?
Ciekawskich.
Życzę, prawdziwa kupa.
No i wiesz, i to było dużo, no, dużo takich elementów. Jak kładziesz ten kontener, też fajnie, żeby to było jednak jak najmniej ludzi, żeby było w otoczeniu. Wiesz, oczywiście nie wygląda to w ogóle podejrzanie, no bo sprzątasz po swoim psie. Ale wiele takich sposobów, niektórych mnie nauczyli. Sposobów, które na zostawianie kontenera. Potem kontrolujesz, czy ten kontener był podebrany, czyli jak został odebrany, to w innym punkcie ci zostawia źródło w pewien sposób informacje.
Co by było, gdybym ja znalazł, gdybym był jednak tym ciekawskim, włożyłbym palec i zabrałbym sobie.
No trudno,
to.
Spalona informacja.
Czy nie złapaliby mnie?
No nie, przynajmniej nikt nie stoi, nie patrzy na to cały czas. Jak ja zostawiam kontener, odchodzę, bo nie mogę na siebie zwrócić uwagi. Nie mogę być tak, że stawiasz kontener, odchodzisz i wiesz.
Czyli nie ma tam jakiegoś właśnie kontrobserwacji, nie. Z lornetką patrzy, czy to zostało zabrane?
Nie. Potem tylko od źródła dostaję, czy zostało to podebrane, czy nie. Mhm. Wiadomo, że jak już zostawiasz jakieś informacje w tym kontenerze, to musi to być, na ile się da, trzeba to jakoś zabezpieczyć. Czyli załóżmy, jeżeli to są dane, to na przykład zaszyfrowane w pewien sposób. Jeżeli to jest jakaś informacja na papierze, to też zaszyfrowana w pewien sposób. Żeby to nie było takie łatwe do odczytania, nie? Żeby, no, najfajniej było, jak ktoś w ogóle, znalazłem coś, jakieś dzieciaki się pewnie tak bawiły, nie? Na tej zasadzie. Nie?
Już teraz tak nie będą myśleli.
No. I ten, no i powiesz, nie wszystko przekażesz właśnie przez internet. No załóżmy, no nie wiem, teraz możesz przesłać ogromne ilości danych, ale niekiedy to może być jakiś element czegoś. No stosuje się, uwierz mi, stosuje się te kontenery i będą stosowane. Jednak
to jest na tyle skuteczne.
Tak, to nie, komputer nie zastąpi we wszystkim człowieka.
Ale taktyki się też na pewno zmieniły od czasów, kiedy ty służyłeś, co?
No ewoluują na pewno tak. Aczkolwiek te wiesz, podstawy zostają zawsze te same, nie? To musi się na czymś opierać. Technika na pewno jest lepsza, wiesz, nowocześniejsza. Za moich czasów nie było takich podsłuchów. Za moich czasów to było wow, że może być podsłuch laserowy, że na przykład siedzimy sobie w tym pomieszczeniu, nie wiem, czy sobie zdajesz tego sprawę, że jak masz szyby w oknach, to one drgają minimalnie, jak my mówimy.
I laser na szybę wykrywa drgania?
I odczytuje.
I jest to w stanie dobrze odczytać?
Tak. Normalnie naszą rozmowę. I to jeszcze było w latach 2000.
Wow, tego nigdy nie słyszałem.
No. Dla mnie było nowością wtedy, to wyobraź sobie, że wtedy takie rzeczy były, że wtedy były pluskwy, które podkładam pluskwę i ty ją nie wykryjesz, bo ona jest pasywna, czyli nie emituje nic. Ona zbiera tylko informacje. To jakby nagrywa. I załóżmy po pół godzinie jest impuls. Wysłała tę informację naszą rozmową i znowu jest nieaktywna, nie? Tylko zbiera. To już wtedy było, więc teraz to już muszą być w ogóle kosmos, nie? Strach pomyśleć, co tam może być.
Nie masz czasem takich sytuacji, że się martwisz, że ktoś cię gdzieś podsłuchuje? Czy nie myślisz, że nie mieliby żadnych powodów do takich rzeczy?
Mnie się udało nie popaść w paranoję, ale mam znajomych, z którymi się znam jeszcze ze służby, którzy popadli w paranoję.
No właśnie o to pytam, bo jak już nauczysz się tego wszystkiego, to wiesz, no jak jesteś młotkiem, to wszędzie widzisz gwoździe.
No ale ja mam w tej chwili takie podejście, że co ja mam do ukrycia? sorry, no niech sobie mnie podsłuchują, niech wiedzą wszystko o mnie, to daję posty z mojego życia na Facebooku normalnie, nie mam z tym problemu, że ktoś to odczyta, zobaczy. Nie robię nic takiego, co miałoby sens, żeby to ukrywać. Z drugiej strony jakoś mnie to nie przeraża, że ktoś tam coś o mnie przeczyta i na pewno mi się wkurzył, gdyby ten ktoś posługiwał się tymi rzeczami moimi do swoich celów, jakby takich, wiesz, nielegalnych. No to tak. No, no to bardziej jestem uczulony na przykład na to, jak tylko było można, to zastrzegłem sobie numer PESEL. O, to na to jestem, na takie rzeczy wrażliwe dane jestem uczulony. Ale takie, wiesz, że tam ludzie kasują w konta na Facebooku, bo ktoś to przeczyta, czy tam podsłuchać się w rozmowie telefonicznej, no Boże, o czym ja mogę pogadać? Czy kupić rower taki, albo czy ten, czy byłeś, jak z młodym moim, czy byłeś z psem na spacerze? No, nie ma to sensu, niech sobie podsłuchują. Oczywiście nie jestem zwolennikiem tego, żeby wszyscy byli podsłuchiwani za Pegasusem, czy tym Hermesem sławetnym teraz niedawno, który wyszedł.
O Hermesie jeszcze nie słyszałem.
No, to prokuratura miała swoje jeszcze bardziej zaawansowane narzędzie do podsłuchiwania wszystkich. To się Hermes chyba nazywało, a nie Pegasus. I w ogóle nie, no wiesz, prokuratura nie jest do tego uprawniona. Oni się o takie podsłuchy powinni zwracać do służb. No ale to w politykę nie będziemy wchodzić teraz. Nie chcę nawet, wiesz. No ale wychodzą teraz, jak się poczyta prasę, to różne właśnie takie ciekawostki.
No i to jest skomplikowane pod tym względem, że później są jacyś ludzie, którzy głoszą jakieś teorie spiskowe, a później słyszysz takie rzeczy, do których prokuratura teoretycznie nie powinna móc robić, no i się zaczyna zastanawiać nad którymi informacjami.
I wszystko wychodzi na to, że nic nie jest czarne-białe, tylko wszystko jest w odcieniach szarości.
Tak, i że ci ludzie od niektórych teorii spiskowych to nie do końca oszaleli, tylko rzeczywiście są tam jakieś ziarnka. Mhm.
Tak, tak.
O czym ty pewnie wiesz bardzo dużo, a i pewnie wielu rzeczy nie będziesz mógł powiedzieć.
No na pewno są rzeczy, o których nie mogę i nawet bym nie chciał mówić, bo po co, no ale nawet by to nie miało, wiesz, żadnego sensu, bo nawet takie, tak się zastanawiam, to większość takich informacji to nie byłaby informacją takiej typu wow. Mhm.
Do tego wywiadu, jak cię zwerbowali, w jakim celu? Powiedziałeś, że miałeś mieć jakieś parametry do tej misji, która miała być wykonywana.
Było tam 3-4 takie czynniki, które ich przekonały. To, co mi powiedzieli, co tam było więcej, nie wiem, ale byłem predysponowany do tego, żeby dobrze wykonać ich zadania. Jakie to były zadania, nie mogę powiedzieć w tej chwili.
Czyli to nie, bo pytałem o to, że byłeś w Bośni i Hercegowinie. Myślałem, że to było z tym skorelowane.
No tak, dokładnie. To chodziło o tą misję w Bośni i Hercegowinie. Byłem zwerbowany do wywiadu po to, żeby na tą misję pojechać z ramienia wywiadu. Mhm. Jakby byłem tam, przeniesiony do wywiadu wojskowego specjalnie po to, żeby pojechać na tą misję. Nie? To dzisiaj dla mnie to jest pewnie niektórzy, ludzie, którzy tego podcastu będą słuchać i byli też w służbach, to będą pierwszy raz słyszeć o czymś takim. Ja też, dla mnie to był szok, nie? To nie jest oczywiste, nie robi się tak na co dzień. Oni mają swoją kadrę, swoich wyszkolonych ludzi. No z czegoś to wynikło. Nie? Natomiast jak mogę ci powiedzieć, że jak byłem w Bośni, to w tych latach 2005 w Tuzli to była tam międzynarodowa komórka wywiadu. To już było fajnie. Było 6 chyba narodowości, też niby działania wspólne. Wiadomo, że każdy tam swój ogródek obrabiał, no ale tak były wspólne odprawy i tak dalej. Mhm. Było to ciekawe, fajne.
I czym się tam konkretnie zajmowaliście, już nie możesz powiedzieć. Mówiłeś coś o rakii.
No tam właśnie specyfika zdobywania informacji. Inny kraj, wiesz, inna kultura. Mieliśmy tłumaczkę, zarąbista kobieta, która świetnie po polsku mówiła, bośniaczka. I ona dużo podpowiedziała, gdzie warto pojechać, z kimś porozmawiać. Myśmy szukali, taki ogólny cel, troszeczkę szedłem taką drogą, żeby znaleźć grupy mujahedinów.
Kim są mujahedini?
Mujahedini to są wojownicy, czyli tacy islamscy, którzy z Pakistanu i z Afganistanu przyjechali do Bośni i Hercegowiny na wojnę, żeby właśnie wzmocnić ten islamski, no, siły islamskie, nawet z nimi to w ten sposób. Mhm. Oni zostali skuszeni przez rząd Bośni tym, że rząd zaoferował wszystkim mujahedinom, którzy przyjadą, naturalizację. Czyli dostali paszporty bośniackie, nową tożsamość, bo te same nazwiska, ale zostali znaturalizowani, czyli dostali
obywatelstwo.
Mhm. I ich masę przyjechało, nie chcę mówić nawet tam ile, nawet w przybliżeniu, ale dużo, bardzo dużo. I oni tam są do chwili obecnej i do chwili obecnej są mudżahedinami i do tej chwili obecnej gdzieniegdzie są ośrodki szkolenia na przykład terrorystów, samobójców. I wcale nie trzeba jechać do Pakistanu, żeby takie ośrodki były.
Ośrodki szkolenia terrorystów, samobójców?
Tak. No, jak rozmawiałem, na pewno słyszałeś o tym.
Jak rozmawiałem z Zacharem, to mi opowiadał, że ci ludzie, którzy się właśnie robili za samobójcami, to często byli po prostu jakieś małolaty, którzy są naćpani. Więc to nie wygląda na wyszkolonego samobójcę.
Zamykasz człowieka, no może być dziecko, może być kobieta, może być mężczyzna w dowolnym wieku. Zamykasz człowieka na dłuższy czas na małym obszarze.
Tak jak tutaj.
Atakujesz go wiadomościami, mowami różnych mówców. Jakby pierzesz mu mózg, wciskając nową ideologię.
I to działa?
No, przeczytaj sobie książkę Doktryna Szoku.
Ja bo pytam, bo ja chcę siebie tak zdoktrynować, jak to działa.
Przeczytaj sobie książkę Doktryna Szoku. To był bestseller takiej pani.
I tam będzie o tym, jak...
Będzie dokładnie to opisane, te techniki będą opisane. Bardzo dokładnie.
To kim jest ta kobieta, że coś takiego
napisała? Reporterką taką śledczą.
Doktryna Szoku jest na Empiku. No. Naomi Klein.
Naomi Klein, tak. Mhm.
Czyli zamykają kogoś tak jakby w izolatce, w takim małym pomieszczeniu i po prostu go indoktrynują przez długi czas. Tak. Ile, wiesz, ile to trwa?
Nie wiem, nie jestem w tym specjalistą.
Domyślam się.
Wiesz, ale wiem, że to można sobie dokładnie tam, nawet ile trwa i tak dalej, wszystko jest w tej książce opisane i techniki wszystkie są opisane. Ale taka osoba wychodzi, zachowuje się jak normalna osoba, ale jej myślenie jest... Może tak, niezmienione o 180 stopni, bo na takich kamikadze, nazwijmy to, są werbowane osoby, które już mają taką ideologię bardziej, wiesz, w tą stronę, ale są umacniani w tym tak, że to jest, że ten czyn, jesteś przekonany na 100%, że ten czyn wyzwoli cię, po prostu wyzwoli i wpłynie na twoich braci, że da wolność islamowi, że islam zwycięży, nie? No i tak ten mózg piorą, że mnie się też w głowie nie mieści, ale ludzie wychodzą po prostu tak zdeterminowani, że jakby z radością, no może przesadziłem, ale wiesz, nie mają oporów, żeby zapiąć ten pas szachida i się wysadzić w odpowiednim miejscu.
Byłeś w takim miejscu? Gdzieś jakby zostało uwolnione albo...
Nie mogę powiedzieć.
Kurde, to brzmi strasznie.
No i ja nie, wiesz... Nie twierdzę, żeby tu ktoś teraz mi nie wrócił, że bo takich obozów nie ma, czy są. Nie wiem, czy są obozy, czy nie ma, ale są tacy ludzie, którzy w pewnych latach już 2000-tych takie rzeczy robili innym. Mhm. No, więc czy to w tej chwili działa, to wiesz, nie jestem na bieżąco, to są informacje tajne. Co mnie dziwi, że tak oficjalnie nikt z tym nic nie zrobił. Nie?
Ja pierwszy raz o tym słyszę.
No widzisz?
Rozmawiałem już tylko z kilkoma osobami i przed podcastem, i podczas podcastu odnośnie tych spraw, czym się zajmują służby specjalne i siły specjalne. I nikt mi nigdy o tym nie powiedział.
Dziwi mnie to też, że wiesz, nasze służby też wiedziały. No pewnie coś tam robiliśmy, ale jakby nigdy nie było to nagłośnione jakoś w mediach, nie, że takie...
Bo to jest też niebezpieczna informacja, bo to tak jak ja od razu pomyślałem, że okej, dobra, można sobie tak sprać web, to ja sobie sam zbiorę jakimiś pozytywnymi informacjami i będę lepiej pracował albo robił lepiej cokolwiek, no to jest niebezpieczna informacja. To można wykorzystać na dwojako, albo negatywnie, albo pozytywnie. I teraz jeśli się będzie coś takiego propagowało, no to zaraz się znajdą jacyś geniusze, którzy będą chcieli to wykorzystać w ten negatywny sposób.
No tak, no ale wiesz co, musisz naprawdę ci bardzo, bardzo polecam tą książkę.
Nie no, ja takie rzeczy uwielbiam. To jest, zaraz jak kończymy podcast, to ją zamawiam. niespodziewany awans SKW.
Niespodziewany awans, aha. No to był przełom.
Czemu niespodziewany przede wszystkim?
Niespodziewany dlatego, że to miało związek z upadkiem WSI, z powstaniem SKW. Mhm. I to było tak, że ktoś z tego nowego kierownictwa zobaczył te moje doświadczenie misyjne, widocznie, nie wiem, jakieś tam moje doświadczenie. Miałem zawsze bardzo dobre wyniki w pracy operacyjnej, to na pewno. I w pewnym momencie zostałem wezwany do mojego szefa już po tej weryfikacji, bo ja weryfikację przeszedłem pozytywnie. Ja byłem młody oficer, nie za komunnie nie służyłem, więc co mogli tam zarzucić. Zostałem wezwany i zaproponowane mi zostało dużo wyższe stanowisko w bardzo elitarnej, takim w elitarnym oddziale. To był Wydział Spraw Wewnętrznych, Biuro Spraw Wewnętrznych. Mhm. Czyli pracujesz jakby wywiad i kontrwywiad w wywiadzie kontrwywiadzie. Czyli moim zadaniem, ogólnie mówiąc, zadaniem naszym, jako tego Wydziału Spraw Wewnętrznych, było to, czy któryś z naszych pracowników nie został zwerbowany przez inne służby do współpracy, albo czy nie próbuje się skontaktować, sprzedawać jakieś informacje za pieniądze, za inne korzyści.
Kiedy ten łańcuch się kończy? Jakby kto sprawdzał ciebie w takim razie?
Nie wiem.
Jeszcze zakonspirowani głębiej?
Nie, mam nadzieję, że to już... Nie, wydaje mi się, że to był koniec, a moi koledzy z tego wydziału sprawdzali jedni drugich też na pewno.
Czyli po prostu wszyscy siebie obserwowali?
Tak. Tak było dziwnie, atmosfera, bo za bardzo nie było tam przyjaźni.
No, nie dziwię się, to już jest taki poziom obserwacji.
Ale konspira była totalna w tym biurze, wiesz...
Co to znaczy
konspira? No nie można było totalnie, nawet moja żona nie wiedziała, gdzie ja pracuję. Że wiedziała, że w kontrwywiadzie, oczywiście, ale że w takim biurze to absolutnie. Dla niej się nic nie zmieniło, tylko zobaczyła, że mam wyższe zarobki. Powiedziałem, że podwyżka.
Dużo czasu zajmowało ci uczenie się, w jaki sposób się komunikować, co mówić, z kim rozmawiać, kogo obserwować, żeby ci się już nie pomieszało?
To znaczy, chodzi ci o ten Wydział Spraw Wewnętrznych? Mhm. To w tym biurze to było tak, że... Wiesz, to już, ja już byłem starym oficerem, już miałem naprawdę starym wygą, nie? Operacyjnym. Ja dostawałem, załóżmy, już jakieś sprawy są w toku, mhm. Więc wyciągasz sobie taką teczkę, zapoznajesz się z tą sprawą i piszesz, twoim zadaniem pierwszym to jest napisanie analizy sprawy. Czyli piszesz analizę tą sprawy z twojego punktu widzenia, co
należy, perspektywę podajesz.
Co dalej zrobić, jakie. No i na podstawie tej analizy też jednym z punktów w tej analizie jest plan czynności do wykonania. W którą stronę to pociągnąć, jakiś scenariusz dalszy, nie? No i realizujesz
i step by step. Prawa na jakiegoś funkcjonariusza.
Tak.
Fuck.
No. Najczęściej są to sprawy takie, gdzie po prostu gdzie są pewne podejrzenia i należy je po prostu upewnić się, czy się potwierdzą, czy to jest tylko, czy to będą tylko przypuszczenia i w ogóle to nie jest prawdziwe, nie? Czyli musisz wiedzieć, czy musisz dotrzeć do prawdy, upewnić się, czy te podejrzenia się, jak to powiedzieć, uprawomocnią, wiesz.
Ziszczą
czy nie, nie? No i to jest działanie operacyjne, tak samo, wiesz, jeździsz, rozmawiasz z ludźmi, obserwujesz. Praca ta sama, tylko na bardziej czułych zawodnikach, czyli taki pracownik już wie, jakimi metodami się możesz posłużyć, wiesz. I
no to właśnie, jak wtedy pracować?
No to są techniki.
Czyli jest kolejny level w tajemniczeniach i z nowymi technikami, których tam ci nie są w stanie.
Natomiast co mi się nie spodobało, to to, że, bo to muszę, o tym muszę powiedzieć. Mhm. Tam byłem skierowany, zacząłem pracować, wow, wszystko fajnie, ale te nowe służby SKW pozwalniało mnóstwo tych starych oficerów jeszcze po WSI. W większości niesłusznie. I zostali bez kadry. I ci ludzie Macierewicza zatrudnili tak naprawdę ludzi z ulicy na bardzo wysokie stanowiska. Oni nie mieli pojęcia o pracy operacyjnej. Ja miałem takich gagatków w Biurze Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy nigdy w życiu analizy sprawy nie napisali. I ja za nich tłumaczyłem im, co zrobić po kolei i tak dalej. I pewnego dnia od kolegi w kadrach dowiedziałem się, że bo oni byli cywilami. Wojskowe służby informacyjne. Teraz już nie było wojskowe w nazwie, tylko była służba kontrwywiadu wojskowego. Mhm. I niby wojskowego, a pracowali tam cywile i pracują cywile. No i oni nawet na kursie żadnym kontrwywiadu ani wywiadu nie byli.
Po prostu... To na jakiej zasadzie ich brali?
No właśnie. No. Po prostu. Chcesz znam się, nie? O, Przemek, chcesz pracować w kontrwywiadzie, bo ja jestem szefem służby kontrwywiadu wojskowego i potrzebuję kadry. To zrobię ci szefem, zrobię cię szefem oddziału jakiegoś na przykład operacyjnego takiego, stołecznego, nie?
Aż tak?
Tak.
Bez żadnych...
Bez żadnego przygotowania. Była tragedia, nie?
To się wydaje nieprawdopodobne.
I to nie... No ale to jest prawda. I to nie... Oczywiście to nie było 100% takich ludzi, ale było ich bardzo dużo i na tych eksponowanych stanowiskach byli właśnie tacy ludzie, a pod nimi mieli swoich podwładnych w postaci tych starych oficerów, wyjadaczy, operusów, wiesz, jeszcze po WSI. Ich celem było to, żeby wydobyć od nas doświadczenie i informacje, żeby wyszkolić, jakby mimowolnie wyszkolić tych swoich przełożonych, a potem się nas pozbyć. Nie?
Teraz jak już rozmawiamy o takich konspirach, to ja się zastanawiam, czy ktoś tego specjalnie na przykład nie zrobił. Po to, żeby ci ludzie byli na takich stanowiskach, żeby było łatwo im zwerbować innym służbom i żeby wy mieli łatwiejszą robotę w weryfikowaniu ich, czy zostali zwerbowani, czy nie.
Dla mnie to właśnie to była tragedia, co oni porobili, nie, w tej nowej służbie. Teraz z tego, co tam wiem mniej więcej, że już jest dużo lepiej, że to jakby na prostą trochę wyszło, ale w tym czasie, 2007 rok, 6, 7, 8, to w ogóle służba nie działała, nie?
Jak to w takim razie ingerowało w twoją pracę, jeśli musiałeś pracować z ludźmi, którzy nie mają wyszkolenia?
No dam ci przykład. W czasie tej mojej służby w Biurze Spraw Wewnętrznych zaoferowali mi misję do Afganistanu. Okazało się, że ja pracuję w Biurze Spraw Wewnętrznych, ale nie jestem wyznaczony oficjalnie na stanowisko. Też paranoja, jak to może być?
Czyli to jest jakiś problem z biurokracją gdzieś. Tak. Jak ktoś jakiegoś dokumentu nie wystawił.
I ludzie Macierewicza powiedzieli mi, że jeżeli się zgodzę i pojadę na tą misję, bo jestem bardzo doświadczony i tak dalej, do Afganistanu, to zostanę wyznaczony już oficjalnie na stanowisko służbowe. No oczywiście co? No zgodzisz się. No zgodziłem się, bo mówię, pojadę, ale będę... Nie to, żebym nie chciał, dla mnie, ja zawsze lubiłem misję. Pojechałem, no ale w trakcie misji, tak skrótowo mówiąc, w trakcie misji dowiedziałem się, że my tam działamy operacyjnie, a ja nie jestem wyznaczony dalej na to stanowisko służbowe, więc prawnie rzecz biorąc popełniam przestępstwo, bo jakim prawem wykonuję czynności operacyjne, nie będąc wyznaczonym? Ustawa mówi wprost, że do wykonywania czynności operacyjnych wyznaczany jest oficer wywiadu wojskowego lub służby kontrwywiadu wojskowego lub funkcjonariusz służby wywiadu wojskowego. A ja nie byłem ani tym w tym momencie. Nie? No i wiesz, to był wielki zgrzyt. Nie? Bo,
to jak reagujesz na to w takim razie?
Bo ja i kilku moich kolegów, którzy byliśmy, no po prostu zachowawczo, nie? No nie będę się narażał, wiesz, wyjeżdżał, werbował ludzi, robił pracy operacyjnej, jak ja tak naprawdę prawo mi tego zabrania mojego państwa, nie?
To nie można było tego jakoś rozwiązać?
No oni w trakcie wyznaczyli mnie na to stanowisko w końcu, no ale była luka i przez to, że tak było, dowództwo nie wiedziało, co się dzieje, myśmy, wiesz, nie dostawali od nas informacji, było wtedy bardzo dużo nagonka, że kontrwywiad wojskowy nie działa, że nie ma informacji, że nie wspiera naszego wojska, to wtedy była ogromna nagonka, jak sobie wstukasz, wygooglujesz, to zobaczysz, tam dużo w prasie pisano. Mhm. To było tego powodem właśnie, że ludzie się bali cokolwiek zrobić. Nie, że nie byli doświadczeni, że nie wiedzieli jak, tylko bali się. No i to była też ta misja. Ja byłem w bazie w Azji Kła, w tej malutkiej bazie. Z tej właśnie bazy wtedy te chłopaki pojechały do Nangar Hel na ten patrol, co ostrzelano tą wioskę i tam mieli proces sądowy ogromny, wiesz. Współczuję im bardzo do tej pory. Ale nikt też o tym nie mówi, że na przykład jak została ta wioska, ci ludzie ostrzelani, jak to zdarzenie miało miejsce w Nangar Hel, to z tej bazy w Azji Kła wszyscy, wiesz, dowództwo, wszyscy pojechali na rekonesans zobaczyć, co tam się dzieje, wiesz, na rozpoznanie tego miejsca. I zostałem ja jako najstarszy stopniem w bazie, mówię, wśród Amerykanów, Polaków, ja byłem tam w randze pełnego pułkownika i przejąłem dowództwo nad bazą na ten czas. I zostało, nie wiem, czy tam było 40 żołnierzy, w sumie Amerykanów, Polaków. Nagle dostajemy z wieży wartowniczej, Polak, żołnierz dzwoni, panie pułkowniku, bo tłum się zbiera pod bazą, pod wieżą wartowniczą. co ja mam robić? Ja mówię, nic nie rób, nie reaguj, tylko obserwuj, nie? I dawaj, i bądźmy w kontakcie, dawaj znać.
A on, z jakiego powodu zbierał się ten tłum?
Okazało się, potem się zbierałem informacje, dowiedziałem się, że już dostali informację, że cywile zginęli w Angar Hell, którzy też mają telefony, wiesz, Soraya, te satelitarne, i po prostu się zbuntowali, przyszli dochodzić swoich praw, nie? Mhm. I nagle dostaje kola ze stacji, panie pułkowniku, oni podkładają ogień pod bazę, co ja mam robić, czy mam zezwolenie na otwarcie ognia? Ja mówię, stop, wstrzymaj się, nie ten. I wtedy szybka decyzja, był taki kapitan, jeszcze Amerykanin, ja zostawiłem broń, tylko pistolet, pamiętam, miałem wsadzony za pasek, żeby był niewidoczny, i z tym kapitanem amerykańskim wyszliśmy w ten tłum, mhm. że chcemy rozmawiać.
Dużo osób?
Na szurę. No to był tłum, nie wiem, kilkaset.
Kilkaset osób.
Nie wiem, z 6-7 ciężarówek w ogóle, nie? Baliśmy się, że te ciężarówki mogą, wiesz, oni znani są z manewru, że ciężarówkę puszczą z cegłą na gazie i, wiesz, eksploduje. Aha. No i weszliśmy w ten tłum. No, niby byliśmy osłaniani z tych wież, no w sumie z dwóch.
No ale jakie to osłanianie, jak jest tyle osób?
Chyba chciałbym, żeby ten snajper z wieży strzelił mi w łeb, żebym się długo nie męczył, mhm. nie? No to było najlepsze wyjście. No, doszło do szury, czyli takiego spotkania jakby starszyzny, i wyznaczeni do rozmowy ci miejscowi ludzie zaczęli z nami rozmawiać. Tam było dwóch tłumaczy, i doszło do nas dwóch tłumaczy i ten amerykański kapitan i ja. No i co my mogliśmy zrobić? To było wszystko na gorąco. Myśmy zaczęli wymyślać, że im zrekompensujemy to, że to był wypadek, że tego... Po dwóch godzinach mniej więcej oni to łyknęli. Na tyle, że będzie rekompensata, bo tam zginęło chyba dziecko, jacyś ludzie zginęli. No i to jest inna specyfika. Ci ludzie inaczej myślą. Mhm. No, zbudujemy tutaj studnie, co by tu gdzie tam potrzebujecie, a w tym Angar Hell odbudujemy te budynki, damy wam, zakupimy tam kozy, tyle i tyle, wiesz, będziemy rozmawiać z Simikiem. Simik to jest ta, wiesz, do współpracy cywilno-wojskowej służba, nie?
Na tym etapie to jest wszystko zmyślanie tylko, żeby załagodzić sytuację?
Tak, zmyślanie. Przecież nie miałem żadnego potwierdzenia od dowództwa, wiesz, że coś takiego. Mhm. Ale wiem, że potem ja to przekazałem, na tyle zrozumieli tą sytuację w dowództwie, że wiem, że to w jakiejś części zrekompensowali tym ludziom, tak jak było to powiedziane. Natomiast ja zagrałem wabank wtedy, z tym kapitanem zagraliśmy wabank totalnie, nie?
I już tam w tłumie się nie mogliście dogadywać co do tego, więc kłamaliście po prostu porozmawiając się jakoś oczami?
Nie, no gadaliśmy tak jak my tutaj, jakbyśmy na przykład, załóżmy, tu był jakiś gościu, któremu musimy to przekazać, mówi, no czego tam potrzebujesz? No to ty mówisz na przykład, no to co, to, tą szkołę odbudujemy tutaj, taką mieliście szkołę, to odbudujemy, a nasz Simik ci jeszcze tu studnie wykopiemy, żebyś miał nową, nie? Bo tam zasypali talibowie, często to robi, nie?
Czyli po prostu no, mówiliście wszystko,
by wszystko, żeby było dobrze, nie? Mhm. No i o tym ani nikt nie napisał, ani nikt nie powiedział oficjalnie nic, nie? Tylko było, jaki ten kontrwywiad zły, bo nie miał informacji, nie?
Kilkaset osób. Jakie to jest w takim razie dla ciebie doświadczenie wychodzić coś takiego? Uchodziłeś w ten tłum i nie wiedziałeś tak właściwie, co się wydarzy.
Nie, jak wszedłem, zrobiłem parę pierwszych kroków, tylko mówię, po cholerę, ja brałem ten pistolet z zapasem z tyłu.
To by ci tylko przeszkadzało?
No.
Że oni, jesteś wojskowy, więc...
Oni by mnie gołymi rękami rozerwali przecież ludzie. No wiesz, no, nie ukrywam, że to było tak, że idziesz, niby wszędzie ludzie, przechodzisz, oni cię puszczają, bo tam, wiesz, krzyczeli tam po swojemu, żeby przepuścić, przypuszczają, ale wiesz, niektórzy cię opluli, jakieś drobne kamyki poszły, ktoś mnie kopnął w nogę, wiesz, już tak było nieciekawie, nie?
No. Jakie hardkorowe doświadczenia.
No nie było to ciekawe, powiem ci, no... Psychika zagrała u mnie tak, że byłem tak zestresowany, że nic nie czułem. Jak robot, wiesz. No, szedłem i wiesz, no, tylko obserwowałem i szedłem do przodu, wiesz. A jak już usiedliśmy pod tą ciężarówką, no nawet mam zdjęcie, widzisz. No, jakby było jakaś możliwość, to ci pokażę.
Pewnie. Ja sobie zapiszę.
Nawet mam zdjęcie, jak siedzę pod tą ciężarówką i ja mam na głowie nakrycie głowy tego wirażki, znaczy wirażki tego, wiesz, jednego z przywódców tych afgańskich. No i ten Amerykanin też tam jest chyba jak mu twarz obciąłem tylko to specjalnie, żeby go nie ujawnić.
Jeszcze raz, jak się nazywa ta baza?
Baza Wazikwa I tam żeśmy pod Vazikła żeśmy rozmawiali.
Dobra,
z tym.
Napisałem Vazikła jakoś byle jak.
Podobno to znaczy koniec świata, ale nie potwierdziłem tego.
Dobra, zapisałem sobie to. To musi być dziwne doświadczenie. I, ale teraz, jeśli rozmawialiście z nimi, rozmawialiście z nimi po angielsku.
Tak, oczywiście, po angielsku. I tłumaczy było dwóch, mówiłem ci, że doszli do nas.
Mhm. I jak w takim razie się komunikowaliście w takim stresie? Czy przy takim stresie ty jesteś w stanie się normalnie komunikować?
Nie wiem, jakoś gadałem, ale powiem ci, że mało z tego pamiętam. Pamiętam na pewno to rozluźnienie, jak zobaczysz to zdjęcie, na którym, wiesz, tak się ściskam z tym Afgańczykiem, który jest rozradowany, że już wszystko dobrze i tam już wiwatują, że hura, hura wszyscy w tym tłumie, że już dogadali się, nie?
Ciężko sobie wyobrazić, jaka mogła być alternatywa.
No, ale powiem ci jeszcze, tam miałem swojego przełożonego na czas misji, bo na czas misji kontrwywiad też jest zorganizowany tak, że pojechaliśmy tam chyba w czterech teraz, nie pamiętam, czy w pięciu, każdy do innej bazy, a jeden tam był gość, mój imiennik też Adam, który był naszym szefem. No i powiem ci tak, on po tym wszystkim, on wystawił mi praktycznie mierną opinię, nie? A ja po tej misji właśnie generał Tomaszycki dał mi coina, wiesz, nie no, dostałem takie słowa, takie fajne słowa, wiesz, od generalicji, która tam była naszej i amerykańskiej, że się czułem wow, a tu dostaję opinię od gościa, w ogóle gościa nie szanuję do dzisiaj totalnie, nie? Jest szmatą, nie? Totalną. Nagle dostaję, wiesz, taką opinię. W ogóle, wiesz, w dupie miałem tą opinię, bo i tak pracowałem w takim biurze, że zaraz, jakbym był świnią, to zaraz mogę na kontrolę do niego pojechać. Ale wiesz, nie o to chodzi. Chodzi o to, że bardzo gość był, zaszedł za skórę bardzo swoim. Nie? Nie tylko mnie, inni oficerowie, którzy byli też, wszyscy na niego jechali, że to za świnia. Nie?
On był tym złym psychopatą w takim razie.
No,
tak, nieskuteczne.
Okazało się z czasem, że on po prostu robił wszystko, żeby w tych władzach pisowskich, które przejęły kontrolę nad służbami, żeby jak najwyżej
awansować. Jeszcze chcecie zapytać o, bo nie przejdziemy dzisiaj przez wszystko, tak jak ci już wspominałem, chcecie zapytać o Kenię. Jak wylądowałeś w Kenii?
O, to godzinę opowiadam.
Damy radę.
No to jest tak, Zaraz po służbie wojskowej, niedawno, zaraz jakoś po ukończeniu służby wojskowej, pojechałem do Irlandii. Tak skrótowo już mówiąc, zatrudniłem się w takiej firmie ochroniarskiej po pewnym czasie, IRMS, Integrated Risk Management Services, tak to było. I ta firma ochraniała projekt Shella. Firma Shell miała projekt, gdzie do wybrzeży Irlandii z platformy wiertniczej był ciągnięty ten rurociąg z gazem, żeby Irlandczycy mieli w kurkach gaz. Nie? I tam wielka ta powstawała rozdzielnia gazu i tak dalej. Naszym zadaniem było ochrona na wodzie, czyli jak ten rurociąg był ciągnięty, był taki statek jest cały czas, Solitaire. Ogromny statek, który ogromne kawałki rur ze sobą zespalał i kładł na dno oceanu, nie? To tak to wyglądało, że on tak, wiesz, spalał.
Na bieżąco co wszystko to działo się na pokładzie.
Na pokładzie, nie? I kładł na dno oceanu. I tam bardzo intensywnie działał Greenpeace, żeby przeszkodzić nam. No i my jako ta firma ochroniarska działaliśmy na wodzie, i na brzegu. Na wodzie, ja byłem akurat na wodzie w tym czasie, czyli pływaliśmy takimi zodiakami, czyli to są takie jakby pontony, takie łodzie szybkie, tak zwane szybkie motorowe. Tam było duże, było nas 12 na jednej łodzi.
Jak są zdjęcia gromu, to chyba oni na takich pływają?
Tak,
takich mówimy?
Nawet nie wiem, czy nie większe jakieś, czy to takie same. Ale dokładnie tego typu łodzie. I myśmy takie orbitki robili dookoła tego Solitaire, żeby ich, wiesz, nie dopuścić żadnej łodzi, kajaku, czy do tego statku. Nie?
To aż tyle tego mogło przepłynąć? Takie było zagrożenie, że musieliście...
Tak, ogromne zagrożenie. Oni tam masowo atakowali, wiesz, i statek, a na lądzie to oni próbowali uniemożliwić pracę, kopanie pod te rury tego całego, tych rowów. Mhm. Czyli po prostu się przywiązywali do koparek, wiesz, łańcuchami. No tak, takie stany.
Standardowe taktyki.
Nie powiem ci, że miałem takie trochę w tym czasie taki byłem rozerwany na dwie połówki, bo jakby bardzo byłem za tym Greenpeace'em. Lubię naturę i wiesz, to, że on się sprzeciwiają temu, a pracowałem jakby przeciw nim. Mhm. No ale w pewnym momencie zostałem poproszony do biura takiego głównego szefa, jednego z głównego szefa projektu, tego Shella. Razem tam był szef w tej rozmowie uczestniczył szef tego IRMS-u również, tak, Terry Donnells, i powiedzieli mi, że chcieliby, żebym pracował, żebym już nie jeździł tam do tej pracy, tak, tylko nocami, żebym jeździł, ze względu na to moje doświadczenie, gdzie pracowałem, że z takim jeszcze gościem, z Tiborem Węgrem, będę jeździł, będziemy się zaszywać w krzakach, będziemy mieć mikrofon kierunkowy, kamerę termo i tą night vision i thermovision. Będziemy obserwować ten kamp tych Greenpeace'u, co się tam dzieje. Nie? No i myśmy to przez parę tygodni, wiesz, robili. Nie? No i...
Mogliście to robić?
Tak.
No. Shellma niezłe finanse.
No, nieograniczone. No i w pewnym momencie tam z sukcesami to wyszło, dlatego też już nie jestem do tego Shella tak przekonany, bo nagraliśmy rozmowę, widzieliśmy jak, nie wiem kto to był, to już potem sobie tam rozkminiali, ale pieniądze przekazywali dla, pewnie z konkurencji Shella, żeby zastopować, wiesz, żeby Greenpeace zastopował, więc Greenpeace nie jest taką krystaliczną organizacją.
Czyli już twoje moralne dylematy trochę się odeszły.
No ale do Kenii, podążam do Kenii.
Czyli... Tylko chyba chcecie na sekundę zatrzymać, czyli w obozowisku Greenpeace firma konkurencyjna do Shella przekazywała pieniądze Greenpeace'owi, prawdopodobnie finansując tą akcję, gdzie oni próbowali przeszkodzić Shellowi.
To na pewno finansując tą akcję, ale kto to był, to nie wiem, przypuszczam, że jakaś konkurencja, no.
Fajnie w takim razie, że was wysłali na taką misję, co?
No, fajne doświadczenie. No,
i znowu się okazuje, że świat nie jest taki czarno-biały.
No, dokładnie. Tylko szarości. No i w pewnym momencie też, już nie wiem po jakim czasie, ten Terry Donnells, do dzisiaj mój przyjaciel, bardzo się obydwoje lubimy, właściciel tego IRMS-u, jeden z dwóch właścicieli, mówi mi, że powiedział mi, że będzie rozwijał, zakładał, już tam założył, tylko rozwija swoją firmę w Kenii, Senaka Group, taką ochroniarską. No i chciałbym, żebym tam z nim pojechał, żeby ochraniać go fizycznie, jako bodyguard. Mhm. Ja i taki drugi kolega. No i ja się na to zgodziłem, bo to wiadomo, pieniądze dużo lepsze, a w ogóle dla mnie, wiesz, wow, że takie, jeszcze mnie tam nie było, Kenia. No i to jakby ten temat tak, wiesz, się rozwijał, a w międzyczasie okazało się, że Shella statek został zatrzymany przez piratów somalijskich i ta załoga, tam dwóch czy trzech inżynierów, jakiś sprzęt, jest przetrzymywany przed nich chyba już dwa i pół miesiąca i czekają na okup. Trzeba im ten okup, i Shell się zdecydował im ten okup dostarczyć. No i zostałem poproszony, żeby polecieć do Kenii i z Kenii takim małym stateczkiem, kuterkiem takim na gridy podane przez tych piratów i przekazać im te pieniądze. Nie? Mhm. No mnie nie interesowało, jak tam oni załatwili sobie to przekazanie tych pieniędzy przez granicę, jak to tam, w jakiej formie. Ja z tym Irlandczykiem też ze spec-służb. Przyjechaliśmy do Nairobi. Tak, do Nairobi. W tej Nairobi posiedzieliśmy chyba prawie dwa tygodnie. Potem się zgłosił do nas taki koleś, to był chyba Chorwat. Mówi, że już pieniądze są. Zabrał nas do takiej firmy ochroniarskiej. Mieliśmy przeliczyć, podpisać. Było 1 650 000 dolarów w takiej dużej aktówce, torbie. No i te pieniądze zostały... Potem nas przetransportowali do Mombasy. W Mombasie żeśmy stacjonowali, to jest taki Fort Jesus. Taki, to jest jeszcze stary klub oficerski oficerów UK. Mhm. No, super klimat w ogóle. To nie jest taki hotel, że tam możesz iść sobie kupić pokój. Musicie zarekomendować członek klubu, a myśmy tam nam załatwili, że tam żeśmy nocowali. Było świetnie, nie? Pierwszy raz w życiu tam miałem takie zdarzenie, to też kiedyś tam wspominałem, że mi małpa ukradła śniadanie. No to super było, naprawdę fajnie. No i ten. No i stamtąd popłynęliśmy tym takim kuterkiem Rino, nosorożec, na te gridy. Parę dni chyba, z 6 dni.
Czemu to wszystko tyle trwało? Czemu siedzieliście w tej wcześniejszym na Ribie?
Nie wiem, czekaliśmy na coś, nie wiemy na co. Nie mieliśmy wpływu. Kazali nam czekać, czekaliśmy. Przyszło hasło, że już jest wszystko gotowe. Oni się chyba dogadywali jakoś z tymi piratami. Myśmy dopłynęli, no i teraz też była crazy mission, bo ci piraci do nas dopłynęli taką małą łódką, zabrali nas.
Co to znaczy dopłynęli do was? Ile ich było? Na czym dopłynęli? Jak to wyglądało?
Dopłynęli takim skifem, czyli taka długa łódka jakby rybacka, nie? Dopłynęli do tego statku, kazali oczywiście, wiesz, pod bronią, kazali mnie i temu Irlandczykowi wejść na tą łódź.
Po angielsku?
Po angielsku gadali, tak. Tylko, że tam chyba dwa słowa tylko powiedzieli, bo tak to w Suahili wszystko, nie? Mm-hmm. A ja też tam w Suahili się wyuczyłem paru zdań. Tam,
na wszelki wypadek?
Na wszelki wypadek. W każdym razie zabrali na ten porwany statek.
Jakich zdań się wyuczyłeś w Suahili?
Najbardziej fajny wyraz to jest mzungu. Mhm. To jest, nie wiem jak to dosłownie przetłumaczyć, ale białas. Jak mówiłem po angielsku, że no my jesteśmy dwóch mzungu, którzy przyjdzie do Kenii, to tamci byli tak rozradowani w tym momencie, że wiesz, tacy uchachani, że wiesz, już były szlabany pootwierane, że tak powiem, nie? Furtki pootwierane. No czyli mzungu, nie? Karibu to jest jakby welcome, nie? Możesz powiedzieć, już teraz po tylu latach tam mało co pamiętam.
Czyli nie uczyłeś się czegoś, co będzie znaczyło, że chcą was zabić albo...
Nie,
że
co? Nie,
czyli uczyłeś się słów, które pomogą zbudować relacje.
Dokładnie tak. Dokładnie tak.
No, i skutecznie.
Skutecznie. Myśmy nawet broni nie mieli ze sobą, bo to nie było sensu. No, popłynęliśmy z tymi... No, mieliśmy stracha strasznego, bo ci piraci to, wiesz, tacy 16-17 lat, łebki, naćpani tym katem, nie wiem, czy wiesz kat, co oni żują kat. Kat to jest taka roślina, żują i są na haju, on pobudza tak dużo mocniej
niż... Jak amfetamina trochę?
No, tylko może nie tak silna, ale wiesz, ale oni są wtedy pobudzeni tacy, nie?
Ile ich było?
Na tej łódce, nie pamiętam, powiem ci, czterech. No i w każdym razie na tym statku nas do pomieszczenia jednego wzięli, każdej nam w kucki usiąść tak w kącie i cały czas do nas dwóch mierzyło z kałachów. A oni w tym czasie liczyli te pieniądze i okazało się potem, że oni liczyli te pieniądze tak, że wiesz, brali stówkę i mieli ten marker taki i czy znika, czy nie znika. I każdy pieniądz. Myśmy tam parę godzin przesiedzieli.
Co robiłeś przez te parę godzin?
Siedziałem w stresie.
I co by myślałeś w takim razie? Bo tam z tego, co pamiętam...
Tak,
czy...
Pamiętam, że mi tak po głowie ja pierdolę, co ja tu robię. Nic więcej, nie?
Tym bardziej, że to są tacy ludzie, że nimi nie do końca możesz negocjować. Tylko no, jak sobie coś wymyślam, to...
No ale teraz puenta. Po tych paru godzinach przychodzi gość w garniturze. Taki, wiesz, no Somalijczyk, ale w garniturze. Zarąbisty angielski, taki, wiesz, z akcentem angielskim. Mówi, że dziękuję nam bardzo za współpracę, że jest mega zadowolony, wszystko jest dobrze, zostaniemy odtransportowani na swój statek i ma nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy. My, wiesz, kopary, okej, okay. No i rąsia, tak jak po udanym dealu biznesowym, nie? No i myśmy na statek, oni nas odwieźli na ten statek, po czym opuścili tamten statek i tamta załoga, wiesz, mogła przejąć statek pod kontrolę. A oni, okazało się, ci ludzie zaczęli wychodzić, oni byli wycieńczeni. Widać, że niedożywieni, odwodnieni. Jeden tam w ogóle nie był w stanie wstać, nie leżał. Myśmy mieli dla nich na tym kutrze, na tym stateczku, na tym Rino, mieliśmy wody dużo, mieliśmy jakieś żarcie, wiesz, czekolady, nie? Wszystko dostali. No i to się skończyło tak, że jak przekazaliśmy ten towar im, to jedzenie, picie, oni na tyle odzyskali tam energię, że uruchomili ten statek i no i zaczęli płynąć do domu, nie?
Kluczowe pytanie. Czy kolejna ekipa czekała na tamtych piratów gdzieś indziej i zabrała im te pieniądze?
Nie wiem.
A jest to, myślę, że...
Myślę, że nie, bo to jest
jak
tak, że...
możliwe, że nie?
Znaczy ekipa, jacyś inni piraci?
Nie, jacyś inni specjalsi.
Nie wiem, naprawdę nie. Ale nie wydaje mi się, bo potem jeszcze były akcje z tymi. To jest duża organizacja w ogóle. Ci piraci się okazuje, że
ale
to...
Ale przecież jedynym zagrożeniem, jakie oni stanowili do tego za Shella, to by to, że byli na tym statku i zagrażali tak. tym. I teraz jeśli nie ma już na tym statku i mają 1 650 000 dolarów, to znajdą się ludzie, którzy tam, wiesz...
Do czegoś ci się przyznam. W tym momencie, jak już byłem na tym statku... Ja miałem do dyspozycji Soraya, nie? Ten telefon satelitarny od Shella. I zadzwoniłem do kumla, do Mariusza, właśnie tego...
Do Mańka.
Nie, do Mariusza, który był dowódcą Gromu, nie do Mańka. Do Mańka też, ale do Mariusza najpierw, tego drugiego, teraz generała. Mówię, słuchaj, Mariusz, wiesz, że jestem tu i tu, myśmy przekazali, oni mają, mówię, mam, to było jak, nie, przepraszam cię, ja do niego zadzwoniłem, jak żeśmy jeszcze płynęli z tym okupem. Ja mówię, Maniek, mam bańkę 650 tysięcy dolków. Weź chłopaków z jednostki i nas kurwa zaatakujcie jako ci piraci.
No ale to jest oczywisty plan przecież.
No wiesz, no ale co się działo potem, naprawdę nie wiem. Nie mam pojęcia, nie wiem co ci odpowiedziałem.
A jakbyś miał obstawić? Ja nie wierzę, że oni im dali ten 650 dolarów. No. Tym bardziej, jeśli wysłali dwóch specjalistów, żeby przekazali im te pieniądze.
To mogło być jakieś już, a to by musiało być... no to by musiała być wielka konspira i dobra, no, zaufani ludzie, musieli być zaufanych ludzi. Nie wiem, czy wtedy w ogóle nas by wysyłali z takim okupem, czy nie jakichś tam tych swoich właśnie, wiesz, ludzi z takiego, nie wiem jak to nazwać, specpułku, którzy by tam, wiesz...
Ale wy sobie, wiesz, jeśli dajesz takie pieniądze, tak jak sobie teraz o tym myślę, no. to wy potraficie znieść taką sytuację dużo lepiej niż jakiś cywil.
No myślę, że tak, ale teraz jak nad tym myślę, to ja nie wiem, czy ja byłem taki głupi, czy co.
Nie poszedłbyś drugi raz?
Chyba nie.
to czym cię namówiłem?
Czy wiesz co, zarobiłem wtedy bardzo dobre pieniądze. To fajnie zabrzmi, ale była taka sytuacja, że po powrocie naszym do Irlandii poszliśmy razem do banku, bo tam wiesz, jak to było w tych czasach, jeszcze czek. I chciałem zrealizować czek i pani powiedziała, że nie mają tyle kasy w oddziale banku. I to teraz tak zabrzmi, że to ile on zarobił, nie? Nie, to nie było tak. To było chyba piątek po południu i to śmiesznie wyszło po prostu. To nie była jakaś Bóg wie jaka kasa. Dla nas bardzo duża, fajna, super. Nigdy bym takiej nie zarobił w normalnej robocie. No ale wiesz, zabrzmiało to tak, jakbyśmy tam miliony euro po prostu, wiesz, mieli odebrać, nie? No natomiast nie wiem, czym to zrobił znowu, to nie wiem, no działałem pod wpływem impulsu i ogólnie to było fajne, tylko że kretyńsko niebezpieczne, nie?
No ale jak wskazuje twoja kariera, raczej masz tendencję do tego, żeby się ładować w takie sytuacje.
No czasem mam.
Więc być może po prostu taki jesteś i z tego to wynika.
Być może.
Często się zdarzają takie ataki piratów na statki?
No często, tak. Teraz było dużo mniej. Praktycznie już... W ogóle tak, w 2006 roku czy 2008 powstała High Risk Zone, ta strefa niebezpieczna w Zatoce Adeńskiej. I ona była bardzo duża, tam pod Indię podchodziła. To oficjalnie przez UKTMO, taka organizacja to oznacza. Oni potem redukowali, czyli pomniejszali tą strefę na podstawie tego, że było mniej ataków tych piratów, coraz mniej, w coraz mniejszym obszarze. I w końcu chyba 2 lata temu, czy rok temu, nie pamiętam, ale zniesiono zupełnie to. Już nie było tej strefy. Dalej pływała ochrona na statkach, ale nie odnotowano żadnego incydentu takiego, wiesz, z tymi piratami. Do momentu, gdzie był ogromny boom niedawno, że Houthi z Jemenu zaczęło atakować, wiesz, no teraz tam jest nowy incydent, nie? Powstał, nowa sytuacja. Natomiast ci piraci nie atakowali nigdy tak, że podpływają i tam, wiesz, strzelają do ciebie, wiesz. Ja miałem taki przypadek, że podpłynęli, te dwa skify, te łodzie rybackie, łódki zaczęły płynąć. Rozpoznaliśmy ze statku, że to piraci. I są procedury. No i my wprowadziliśmy te procedury step by step. I
mówisz o tym wylaniu wody takim?
Też, no, ale jeszcze żeśmy tego nie zrobili. Najpierw było to, że przez megafony podnieśliśmy broń, pokazaliśmy, że jesteśmy na Wingsie, czyli jak masz mostek i masz dwa skrzydła na tym mostku, że mamy broń i przez megafony wiesz, że jest uzbrojona ochrona, nie, że zawróćcie, będziemy musieli strzelać. Nie? I oni zawrócili i odpłynęli. No nie było dla nich sensu. To nie są ci piraci, to są biedni rybacy, nie? To nie są jacyś tam, wiesz, fanatycy religijni, którzy poświęcą swoje życie dla sprawy, tylko oni chcą kasę, nie? Oni chcą zginąć.
I to z tego, co wspominałeś w tamtym podcaście, to nie jest tak, że oni dostają tą kasę i sobie biorą i dzielą między siebie, tylko to nie. Są pracownicy normalni.
Tak, to tezor, oni dostają pensję, a całe te okupy muszą, musieli przynajmniej oddawać swoim szefom i to szło na cele, okazało się, że to ujawniono, że szło na cele na wzmacnianie organizacji terrorystycznych różnych. Nie? Aczkolwiek na przykład miałem też informację, że w Somalii są ludzie, którzy współpracują z firmami, ogromnymi firmami ubezpieczeniowymi i te firmy im dają cynk, który statek nie wykupił ubezpieczenia i płynie bez ochrony. No, no. I wtedy wiesz, oni kierowane były łodzie na piratów na te statki bez ochrony.
I to pewnie nie jest teoria spiskowa.
Nie, nie.
W sensie brzmi jak teoria, ale pewnie dokładnie nie, tak
to,
wygląda.
To nawet w jakiejś tam w prasie, może nie w polskiej, ale gdzieś tam w prasie w UK można poczytać na ten temat.
No i to jest właśnie problem z tymi teoriami spiskowymi. Z jednej strony, gdybym ja powiedział coś takiego wśród moich znajomych, to by powiedzieli, no teoria spiskowa, bla, bla, bla. A później się okazuje właśnie, że to jednak niektóre z nich to prawda. Oglądałeś ten film Kapitan Phillips?
Oglądałem, no.
I jak, co tam było dla ciebie naturalne, a co było nienaturalne?
99% było naturalnych. To
tak dobrze
bardzo,
nagrali?
Świetnie nagrali ten film. Super, bardzo mi się podobał. Właśnie przede wszystkim podobał mi się dlatego, że tak realistycznie zostało to pokazane, tak jak należy.
Tak, i nawet fajnie jest to, że zaczynają od tego, że są w tej wiosce, pokazują jak żyją ci Somalijczycy, tak. Później wyjeżdżają i ci Somalijczycy, kurde, jak oni wyglądali, to też było fajnie zagrane, że to nie byli jacyś ładni, z białymi zębami, murzyni.
A no właśnie, tak to jest.
Czarnoskórzy, którzy tylko właśnie tacy prawdziwi, domyślam się, że oni tak wyglądali.
Dokładnie tak, no.
I stąd wiem też o tej wodzie, którą się wylewa.
No bo to masz podłączane do hydrantów, wiesz, hydranty do takich punktów, gdzie idzie duże ciśnienie i no, na pewno to dużo utrudnia wejście na taki statek.
Myślisz, że to jest rzeczywiście przeszkadza?
Bo przeszkadza, bo nawet nie widzisz, wiesz, leje ci się to w oczy, wiesz, a oni muszą tą drabinę z takimi kakami założyć na burtę i jakoś spróbować wejść. Mało tego, statek idzie wtedy na full speed, zaczyna manewrować, tworzy te fale po bokach. To nie jest takie, wiesz, hop-siup, nie?
Jak to było możliwe, że ten statek w takim razie nie miał broni na swoim pokładzie? To nie jest bez sensu? Czy oni nie zawsze powinni mieć...
No nie mieli ochrony w ogóle.
Ale to nie jest tak, że oni zawsze powinni mieć ochronę?
Nie ma takich procedur. To decyduje armator. Podpisuje umowę, ja przypuszczam, też nigdy nie widziałem takiej umowy, ale z tego co wiem, to podpisuje z Towarzystwem Ubezpieczeniowym i jeżeli decyduje się na ochronę, to wtedy deklaruje, że będzie miał ochronę, to ma to, ta składka, z racji tego, że obniża się niebezpieczeństwo, to składka się również obniża, nie? A nie wszyscy się na to decydują.
Dobra, tak jak mówiłem, nie będę cię pytał o resztę rzeczy, bo nagramy po prostu, jak będziesz chciał, oczywiście kolejny podcast.
Bardzo chętnie. I tylko o tej książce ci skończę. No i tak wiesz, trochę mówię, kurde, wszyscy powydawali, co, o czym ja tam będę pisał? I to jeszcze tak chyba depresyjne było, że tak bardzo niską samoocenę miałem. No i nie szukałem ludzi, nie znalazłem. Może jeszcze wrócę do tego. Jakbym znalazł kogoś, kto się podejmie napisania, żeby w to wszystko włożyć nawet, jak już myślałem, wątek jeszcze trochę takiej może fikcji, wiesz o co chodzi, żeby to się fajnie czytało też, żeby tak ubarwić zrobić z tego taką może trochę sensację, nie wiem, może to zły pomysł, bo wszyscy...
Pytanie, czy to potrzebne jest w nie ogóle? To ty opowiadasz, ten długopis w biceps, to jest John Wick, to w filmie jest normalnie.
To były jaja, no.
Ja nie wiem, jakiej sensacji ty tam chcesz, chyba jakieś statki kosmiczne.
No ale musiałby ktoś być, kto po prostu umie pisać, posłuchałby tego wszystkiego, na przykład takiego podcastu teraz, który kręcimy, na tej podstawie powie, okej, podejmę się, możemy to opisać, nie? I wtedy sobie to jakoś tam... Żeby ten ktoś miał na to pomysł, jak tą książkę wydać, jak opisać to wszystko. Nie?
Dobra, ja być może ten fragment o książce wstawię, więc powiem jeszcze teraz do ludzi. Jak ktoś tego słucha i jest edytorem do książki i chciałby się zaangażować, to śmiało się odzywajcie. Na dzisiaj zapytałem cię o wszystko, o co chciałem. Powiedz jeszcze proszę ludziom, gdyby ktoś chciał cię szukać gdzieś w internecie, gdzie mogą cię znaleźć.
Jezu, nie wiem.
Nie wiesz? Nie chcesz w ogóle, żeby cię szukali?
To znaczy tak.
Ludzie od książki chociaż. Albo niech piszą do mnie w takim razie, ja ewentualnie przekażę kontakt.
Wiesz co, może najlepiej. Wiesz, czego się obawiam, że jak na przykład podam na przykład maila, że ludzie czasem piszą te jakieś złośliwe rzeczy, wolę, żeby to i tak będzie w komentarzach. Nie uniknie się takich rzeczy, już mam doświadczenie. No, że tam jakieś różne... No, co prawda było też dużo bardzo pozytywnych. No, ale nawet jeżeli ktoś taki kontakt chce, to fajnie było, jeżeli się na to zgodzisz z tą książką, żeby napisać do ciebie, a ja się skontaktuję wtedy już na priwa, czy numerem telefonu, czy mailem. Nie. Ja bardzo, bardzo chętnie.
Pewnie. Dla mnie żaden problem. Więc jak coś, to piszcie do mnie. Super. Bardzo ci dziękuję w takim razie.
Dziękuję tobie również.
Super się rozmawiało.
Mnie również. Dzięki.
Siemano. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19:00. Pozdro.